Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, właściwie kontynuacja tychże rozmów z godziny 18.15 w telewizji i trwam. Przy czym na pewno dotarła do nas tutaj nowa grupa słuchaczy, bo jesteśmy obecni właśnie w Radiu Maryja i możemy też kontynuować bardzo ważny temat, mówiąc ogólnie, ale to będziemy też opisywać rzeczywistość szczegółową. Trzecie narodowe czytanie Pisma Świętego przed nami, tydzień biblijny przed nami. Tak się składa, że właśnie mamy zacnych gości. Zauważamy szczególnie księdza profesora Henryka Witczyka, który jest tym spiritus movens tego dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II. Tych rzeczy, w których uczestniczymy, państwo się tutaj do nas często właśnie włączają w audycję Szukając Słowa Bożego, czy także telewizyjny Uniwersytet Biblijny, czy wiele też tych pięknych komentarzy, tak ważnych się okazuje, że ciągle mało znamy Pismo Święte, albo czasami niekiedy boimy się dotknąć głębiej, no bo nie wszyscy mają wiedzę odpowiednią. Czasem nie mamy może i czasu, żeby komentarze jakieś tam poszukać, a okazuje się, że Słowo Boże, no to jest wielka, wielka rzeczywistość, druga obok Eucharystii. Także gorąco witamy w naszym studiu księdza profesora Henryka Witczyka, moderatora dzieła biblijnego w Polsce, przewodniczącego związku, nie związku, tylko to jest Kongres Biblistów?
Stowarzyszenie Biblistów Polski.
Nie wiem, czy jest związek, ale to wiadomo, że to są tutaj z tej Polski.
Tak, stowarzyszenie liczące ponad 300 biblistów świeckich i duchownych. Bardzo się cieszymy. Stowarzyszenie bardzo liczne, a to świadczy też o potędze biblistyki polskiej, rozwijającej się bardzo dynamicznie w wolnej ojczyźnie. 30 lat już rzeczywiście suwerennej, wolnej i w miarę właśnie też samodzielnej ekonomicznie biblistyki na naszych wydziałach teologii, w instytutach biblijnych, zwłaszcza instytutach biblijnych KUL, który w tej materii ma ogromne zasługi. Także rozpoczynając tą naszą rozmowę na temat...
No ale właśnie jeszcze chciałem dopowiedzieć, no, ksiądz profesor jest takim nestorem wykładowców Pisma Świętego w Polsce, ale szczególnie na KUL-u, bo to wyszło nam z naszej rozmowy telewizyjnej. Możemy powiedzieć, że na KUL-u kształci się biblistę od A do Z. To znaczy, dawniej były potrzebne wyjazdy, były jakieś, prawda, jeszcze dodatkowe, a teraz można powiedzieć, kleicie tam człowieka od pierwszych zdań do pełnej samodzielności.
Tak, od alfabetu greckiego i hebrajskiego i przede wszystkim całą morfologię, podręczniki do hebrajskiego, do greckiego liczące po 500-600 stron, które student w ciągu pierwszego roku musi opanować i to na pamięć i to dosyć precyzyjnie tak, żeby na tyle znał język jeden i drugi, a to są starożytne języki, żeby mógł uczestniczyć następnie w wykładach z egzegezy po prostu, czyli z interpretacji, z analizy już konkretnych ksiąg Pisma Świętego.
Czyli to jest ta wartość dodana niesamowita uniwersytetu, że jest właśnie niezależnym tutaj taką alma mater, jeśli chodzi o inne ośrodki, prawda? To jest, może się szczycić tym w Polsce, a nie tylko. Poza granicami również, bo wiem, że tutaj adiunkci czy profesorowie mają wykłady zagraniczne w języku angielskim, który jest dla nich drugi jak polski, po to, że dzisiaj to wyniknęło. I tak. Może sobie nie przerywać, ja przedstawię jeszcze drugiego gościa, ksiądz doktorant Stanisław Sadowski, tu uczeń księdza profesora i bardzo proszę, oddaję głos księżu, szczęść Boże, tytułem wstępu. A więc i co to jest trzecie narodowe czytanie Pisma Świętego, tydzień biblijny, no to też wejdziemy w szczegóły. No i to może zacznijmy od tego, co ksiądz profesor usiłuje, a ja usiłuję przeszkodzić, że mamy przepiękną tradycję nauk biblijnych w Polsce, szczególnie właśnie KUL związany z Janem Pawłem II, z wieloma wielkimi profesorami.
Tak, i ta wielka tradycja szkoły biblijnej, nazywającej się Instytut Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii KUL, dzisiaj stoi na rozdrożu, bo nie do końca wiadomo, jak będą finansowane, z jakich funduszy studia, specjalistyczne studia, podkreślam, do licencjatu kanonicznego, który otwiera drogę do doktoratu z teologii. Studia na KUL-u i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie są objęte też zapisami konkordatu, a więc musimy po prostu respektować konstytucję apostolską poświęconą właśnie studiom wyższym z teologii i studia biblijne, nie wystarczą 2 lata specjalistycznych wykładów z egzegezy i teologii biblijnej, bo trudno te wykłady rozpoczynać, jeżeli student nie zna, i to dobrze, podkreślam, bardzo dobrze, języka hebrajskiego i greckiego. Oczywiście wykłady z tych języków nie kończą się na pierwszym roku, ale na pierwszym roku poznaje się zasadnicze po prostu aspekty gramatyki, po prostu filologii, morfologii hebrajskiej czy greckiej. Więc stoimy dzisiaj właśnie wobec wielkiego wyzwania, jak pogodzić te studia specjalistyczne z wymogami szkoły doktorskiej, bo sobie nie wyobrażamy po prostu kapłana czy osoby świeckiej, która miałaby pisać, pracować nad doktoratem w szkole doktorskiej, nie mając specjalistycznych studiów w zakresie licencjatu, czyli właśnie, tak jak powiedziałem, znajomości języków biblijnych, egzegezy, metod egzegetycznych, prawda, czy zasadniczych zagadnień z historii, z archeologii, z geografii, z nauk pomocniczych do biblistyki. Po prostu takie pisanie doktoratu byłoby zwyczajnym tworzeniem jakiejś kompilacji, czyli zbitki różnych tekstów z przeróżnych artykułów i tak dalej. To akurat w naszym wyobrażeniu byłoby radykalnie sprzeczne z założeniami bardzo dobrej ustawy promującej właśnie rozwój badań naukowych, rozwój właśnie wszelkich dyscyplin, taki by dochodzić do poziomu właśnie badań europejskiego poziomu czy światowego. Oczywiście nie jesteśmy w jakimś lesie, prawda, że mamy nadrabiać nie wiadomo jak wielkie zaległości, bo to na przykład w Instytucie Nauk Biblijnych KUL wykładają doktorzy habilitowani czy profesorowie, którzy wszyscy co do jednego ukończyli zagraniczne studia specjalistyczne, 90% na Biblikum w Rzymie i jeszcze innych fakultetach, prawda, więc mamy kadrę wysoce specjalistyczną, która gotowa jest uczyć właśnie do licencjatu kanonicznego kapłanów czy świeckich na poziomie równym Biblikum. Realizujemy program Biblikum, mamy te same podręczniki. Dzisiaj literatura w postaci artykułów czy monografii czy książek w wersji elektronicznej jest szeroko dostępna. Kiedyś przewaga Biblikum polegała na tym, że jest niezwykła wręcz biblioteka, w której jest absolutnie wszystko, co służy interpretacji Pisma Świętego, jakiejkolwiek księgi czy jakiegokolwiek zagadnienia. Dzisiaj 80% tej literatury jest dostępna praktycznie w wersji elektronicznej, również w Warszawie, czy w Lublinie, czy w Krakowie, czy gdziekolwiek na świecie, prawda? Zwłaszcza doktorant, który jest obeznany z poszukiwaniami w internecie, potrafi po prostu szybko wyszukać całą literaturę szczegółową przedmiotu, który bada. Ale żeby po prostu jego doktorat miał naprawdę wartość badawczą, twórczą, musi być nauczony po prostu metod pracy egzegetycznej, musi poznać wcześniej świetnie języki biblijne, bo inaczej po prostu nie będzie w stanie. To tak jakby postawić kogoś przy stole operacyjnym, kto zupełnie nie zna anatomii po prostu człowieka i kazać mu operować kogokolwiek, prawda? Wiadomo, że nawet trudno byłoby zwierzę wydać na pastwę takiego operatora, który nie zna anatomii, budowy organizmu takiego czy innego zwierzęcia, prawda, co dopiero człowieka, prawda, więc stoimy, jak powiedziałem, przed wielkimi wyzwaniami, szukamy rozwiązań, nie chcemy tutaj wdawać się jak na razie w jakieś dywagacje dotyczące właśnie sposobu finansowania, czy w ogóle statusu studiów licencjackich na poziomie właśnie studiów specjalistycznych, bo nie jesteśmy specjalistami od spraw powiedzmy prawniczych, czy interpretacji prawa, czy spraw finansowych. Niemniej podnosimy tę kwestię, ponieważ czujemy się moralnie i eklezjalnie zobowiązani do tego, aby osoby odpowiedzialne za wdrażanie ustawy o reformie 2.0, jak to się mówi w skrócie, po prostu nie doprowadziły do zrujnowania tego wielkiego dorobku, jaki na Wydziale Teologii KUL został osiągnięty poprzez pracę specjalistycznych instytutów z różnych po prostu dziedzin teologii. Nie do nas należy podejmowanie decyzji, niemniej do nas należy obowiązek mówienia o tym, że widzimy ogromne po prostu zagrożenie, praktycznie likwidację studiów specjalistycznych w różnych sektorach teologii z biblistyką na czele. bo przekreślenie roku studiów językowych, czy wpakowanie tych studiów do pierwszego roku studiów licencjackich już w sensie ścisłym, gdzie jest egzegeza, no to jest po prostu wielkie pomieszanie z poplątaniem, chaos, kompletny groch z kapustą, z którego nic dobrego narodzić się nie może, jedynie po prostu zamęczenie, udręczenie i profesorów, i studentów. Sądzę, że szanujący się profesorowie nie będą na tego rodzaju rozwiązania w stanie przystać. Najwyżej przyjdzie nam po prostu rozwiązać Instytut Nauk Biblijnych na Kulu. Jeżeli miałoby to dalsze prowadzenie bez studium językowego, oznaczałoby kompromitację naszych profesorów i władz uczelni w oczach po prostu i świata naukowego, i to całego świata, bo dzisiaj komunikujemy poprzez internet z wieloma instytucjami, poprzez sympozja międzynarodowe, które organizujemy, i w oczach Kościoła powszechnego po prostu. Bo nie po to nawiązywaliśmy merytoryczną współpracę z Instytutem Nauk Biblijnych w Rzymie, z Biblikum, czy z Ecole Biblique w Jerozolimie, żeby dzisiaj po prostu schodzić do poziomu przedszkola w zakresie studiów biblijnych. Bo tak wyglądać może studia licencjackie bez języków po prostu. Będzie zwyczajne po prostu odczytywanie wykładów, których nikt nie będzie w stanie rozumieć bez znajomości języków biblijnych. Może to niech wystarczy jako wprowadzenie.
No więc ciężkie tutaj słowa padły, zasmucające. Mówimy o pięknych inicjatywach, Tydzień Biblijny, czytanie narodowe Pisma Świętego, tutaj okazało się, że tak szybko można stracić szansę no naprawdę tego, żeby Pismo Święte było w Polsce doceniane, świetnie wykładane i trafiało, mówiąc za poetą, pod strzechy, bo przecież taki jest sens w tym wszystkim. Nie po to, żeby była biblioteka piękna, uniwersytecka i prawda, i zaplecza wybudowane, ale świeciły pustkami, bo przecież to nie
tak,
jest muzeum
że tak, bo
figur woskowych, tylko alma mater, prawda?
Aktualnie właśnie te inicjatywy, jak Szukając Słowa Bożego, czy Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, czy w miarę regularnie prowadzone rozmowy niedokończone na tematy biblijne, jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że w większości prowadzą je bibliści po studiach zagranicznych. Mam to szczęście przewodniczyć stowarzyszeniu, które skupia tychże biblistów. Darzą oni wszyscy po prostu ogromnym zaufaniem i uznaniem pracy ojców redemptorystów, ojca dyrektora. Właśnie na antenie telewizji Trwam z radością występują, prowadzą wykłady na żywo. To samo w Radio Maria, ale to są w 80% osoby wykształcone jeszcze za granicą. Nowi nasi studenci, jak siedzący obok mnie ksiądz doktorant Stanisław Sadowski, kształcony właśnie w tej dobrze dzisiaj funkcjonującej Szkole Nauk Biblijnych na Kulu, potrafi pod przewodnictwem jednego, drugiego, trzeciego profesora, promotora pracy doktorskiej, dochodzić do samodzielności, bo aktualnie realizujemy program taki sam jak na Biblikum. Ale jeżeli Szkoła Biblijna na Kulu, a co za tym idzie też w innych, na innych wydziałach teologii, chociaż nie chcę o nich mówić, albo chciałbym reprezentować przede wszystkim własne środowisko, które też jako dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych tworzyłem przez 10 lat, doprowadzając do współpracy z Biblikum i z Ecole Biblique, to jeżeli po prostu upadłaby ta szkoła biblijna, to Kościół w Polsce straci po prostu miejsce, w którym rzeczywiście mogliby do pracy nad doktoratem być przygotowywani najlepsi studenci teologii, po magisterium z teologii. Oby nie sprawdziła się plotka, która po niektórych korytarzach naszego uniwersytetu krążyła, że jeżeli po prostu diecezje w Polsce chcą mieć księży doktorów z biblistyki, to niech sobie te diecezje wysyłają księży za granicę, niech tam sobie kształcą. Bo nie po to walczyliśmy o wolną i suwerenną Polskę, żeby dzisiaj diecezje polskie, czyli polscy obywatele wierzący, musieli finansować studia swoich synów i córek na zagranicznych fakultetach, bo w ojczyźnie wolnej nie jesteśmy w stanie utrzymać, sfinansować studiów specjalistycznych z jednej z najważniejszych dziedzin, prawda, teologicznych, jaką jest biblistyka. To urąga w ogóle duchowi rozumu i duchowi wolności, prawda? No po cośmy tę wolność odzyskiwali?
No i czemu służą uniwersytety wtedy, pytanie
nie
powstaje.
Przepraszam za uniesienie, ale po prostu sytuacja, która tak się rysuje, wyprowadza człowieka normalnie, po prostu ze spokoju. pokoju ducha, bo świadczy o tym, że nie wiem czyimi decyzjami. Wracamy dzisiaj do czasów, jeśli chodzi o biblistykę, jeżeli miałyby się sprawdzić te przewidywania, że studia z licencjatu to będzie 2 lata pomieszane wszystko ze wszystkim, czyli języki wpakowane do studiów egzegetycznych i to jeszcze nie wiadomo z jakiego funduszu te studia licencjackie mają być finansowane, prawda? To wracamy do czasów głębokiego PRL-u, który tak właśnie pokierował współpracą Uniwersytetu Jagiellońskiego na przykład z Wydziałem Teologii, że studiowanie dalsze istnienie tego wydziału na tym renomowanym przez ludzi Kościoła zakładanym uniwersytecie było niemożliwe. Ojciec Święty Jan Paweł II nie mógł tego do końca życia o tym mówił, prawda, i walczył o niepodległość, niezależność, prawda, wydziałów teologii i one nie służą jakimś ludziom na księżycu, że na przykład studenci naszych studiów licencjackich nie będą rozpoznawani przez systemy informatyczne ministerstwa, naszego rządu po prostu, naszego państwa. To graniczy z jakąś po prostu paranoją zwyczajną. Przecież my nie kształcimy ludzi do pracy na księżycu. My kształcimy ludzi do pracy w naszej wolnej, suwerennej ojczyźnie. Ludzi, którzy kształtują duszę tego narodu, jak mówił Ojciec Święty w pierwszej pielgrzymce, którą tu będziemy jeszcze przywoływać. Tak. Więc widzę, że stoimy naprawdę w obliczu dramatycznych wyzwań, jeżeli prawnicy, liczymy cały czas na dobrą wolę oczywiście zrozumienie oczywiście głębokie, bo prawnicy doskonale rozumieją, co znaczy licencjat kanoniczny, co znaczą studia biblijne, które wymagają absolutnie roku propedeutycznego z greckiego i hebrajskiego. Jeżeli okażą dobrą wolę i znajdą rozwiązanie dla dalszego, spokojnego finansowania, oczywiście zgodnego ze wszelkimi regułami, a nie poddanego jakiemuś ostracyzmowi, że tylko tak, a nie inaczej, no to będziemy zobowiązani po prostu wołać dosyć głośno, że tak nie może być, że to nie jest przejaw wolności badań naukowych w zakresie teologii, w zakresie
biblistyki. I pukać do takich drzwi, jak chociażby wicepremiera od nauki. No i wtedy, jeżeli to jest zachowane, przecież nie jesteśmy jakimś państwem, prawda, które ma ateizację wpisaną w konstytucję, tylko normalnym państwem wolnych ludzi.
Nie, to już w ogóle po prostu
I ma sens wtedy przyrzeczenie, tak mi dopomóż Bóg, jako minister chcę służyć sprawom państwowym.
Ja bardziej myślę tak prawniczo, że jeżeli po prostu żyjemy w państwie, które ma podpisany konkordat ze Stolicą Apostolską, są wymagania odpowiednie, prawda, dotyczące studiów teologicznych, no to zamach na studia specjalistyczne z biblistyki, czy szerzej z teologii, oznaczałby praktycznie poważne naruszenie tej międzynarodowej umowy, bo albo się szanujemy i traktujemy po prostu w sposób równy wszystkich obywateli naszego państwa, albo robimy jakieś takie właśnie, nie wiem nawet jak to nazwać po prostu, sytuacje, gdzie uprawianie jakby nie było bardzo ważnej dziedziny naukowej, jaką są nauki teologiczne, będzie praktycznie takim zajęciem do wyboru. Wolni słuchacze, proszę bardzo. Mogą być przy szkole doktorskiej wolni słuchacze, prawda? Dziękujemy bardzo za taką ofertę. To już naprawdę lepiej będzie wyjechać za granicę, prawda? Prosić znowu za granicą różne fundusze o stypendia dla polskich biednych studentów, którzy nie mogą, prawda, studiować teologii jak należy, mimo że mają kadrę świetnie wykształconą, wykładającą nawet na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, prawda? Wiem, że to jest radykalnie sprzeczne z duchem ustawy, która nawet fundusze przeznacza na to, żeby polscy naukowcy z zagranicy wracali do kraju i tutaj budowali, prawda, rozwój polskiej nauki. O to apelujemy dzisiaj w zakresie studiów z biblistyki po prostu, bo to, co przeżywamy, jest głęboko niepokojące. Do niedawna cały czas nie było wiadomo, na czym ta reforma będzie polegać, jak ona po prostu w konkretach się objawi, ale to, co nam się objawia, przynajmniej przez komunikaty naszych władz, wynika bardzo, ale to bardzo niepokojąco i dąży zwyczajnie do zniszczenia rzetelnych studiów specjalistycznych z biblistyki, przynajmniej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jak jest w innych uniwersytetach, na innych wydziałach, nie chcę się wypowiadać, ponieważ jak wiemy, każde środowisko dzisiaj ma wolność, autonomię, może samodzielnie kształtować swoje, prawda, działania i wybory podejmować takie, jak uważa za słuszne. Niemniej jako KUL, istniejący już ponad 100 lat, nie chcielibyśmy w 101 roku zakończyć działania Wydziału Teologii albo sprowadzić pracę badawczą, naukową na Wydziale Teologii do poziomu magisterium po prostu. Bo trudno sobie inaczej wyobrazić studia specjalistyczne, które będą właśnie wyłączone z systemu informatycznego ministerstwa, niefinansowane, prawda, i tak dalej. No już nie chcę wyliczać dalszych, ale mówię o tym, prosząc o modlitwę gorąco, żeby po prostu odpowiednie osoby, które mają wpływ na interpretację ustawy, zwróciły na to uwagę, podjęły odważne decyzje, mądre decyzje w duchu służenia Kościół, narodowi polskiemu, w którym żyje Kościół. Katolicy, którzy też w tym państwie czują się wolnymi obywatelami, równoprawnymi i mają też prawo do odpowiednich studiów, prawda?
Czyli jeśli można spuentować, księży profesorze, bo przechodzimy do meritum chyba tematu, ale to jest też bardzo ważne, bo to są te okoliczności, które pozwalają być tutaj niezależnym instytutem, ale o co chodzi? Jeżeli, mówiąc tak w skrócie, no nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, tak mówiąc prosto i po wojskowemu, prawda?
Tak, ale to nie są też jakieś wielkie pieniądze. Bardziej chodzi o to, że określonych środków przyznanych przez ministerstwo nie można przesuwać na studia właśnie licencjackie, których się nie przewiduje zupełnie, prawda? A bez licencjatu nie możemy naszych studentów wysyłać do szkoły doktorskiej, prawda? I to
tutaj
bez licencjatu
się zamyka,
dobrze
przygotowanych, nie
wystudiowanego
tak.
Po prostu, bo licencjat daje narzędzia do pracy badawczej po prostu. No po co nam takie doktoraty, które będą kompilacją zagranicznych artykułów i jeszcze z myślą, że mają być na nowo na zachodzie drukowane po angielsku, prawda?
Niesamowite. A może komuś o to chodzi? Nie wiem, nie chcę podejrzewać. W każdym razie na razie mówimy, jest alarm, jest apel, jest tutaj uwaga wyostrzona, a powracamy do pracy właśnie naszych doktorów, profesorów, a więc tydzień biblijny, księże profesorze, księże doktorancie. Przed nami, prawda, majowy czas i także to ta idea wspaniała, czytanie narodowe, czytanie Pisma Świętego.
Więc właśnie, może zacznijmy od hasła tygodnia biblijnego, które jest wzięte z pierwszego listu świętego Piotra z rozdziału pierwszego. Hasło to oczywiście nawiązuje też do tematu roku duszpasterskiego, który przeżywamy w naszym kościele, tematu odwołującego się do mocy Ducha Świętego.
I głoszenia Ewangelii. Tak jest, chodzi właśnie, tak jak próbowaliśmy już w tej części telewizyjnej, też udało nam się troszeczkę powiedzieć na ten temat. To hasło zaczerpnięte jest z rozdziału pierwszego, z wersetu 12, gdzie mowa jest o tym, listu właśnie świętego Piotra, gdzie mowa jest o tym, że była głoszona Ewangelia mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Otóż w cały czas w roku duszpasterskim obecnym podkreślamy tą moc działania Ducha Świętego i w tym liście podkreślone jest sytuacja ludzi, którzy są w różnych sytuacjach trudnych, którzy są udręczeni, umęczeni różnego rodzaju prześladowaniami. Natomiast właśnie tym ludziom, jako adresatom tego listu, święty Piotr chce dać nadzieję. I ta nadzieja wynika z tego, żeby zobaczyć sens różnego rodzaju doświadczeń, które oni przeżywają, żeby zobaczyć ją właśnie w perspektywie całej historii zbawienia oraz cierpienia, którego doświadcza również Chrystus. To objawienie właśnie tego sensu doświadczeń, których oni dotykają, które są udziałem ich życia, to doświadczenie, to objawienie przychodzi przez Ducha Świętego. Przychodzi też do ludzi, którzy w jakiś sposób badają temat zbawienia, co to znaczy właśnie zbawienie, zastanawiają się. I tutaj święty Piotr mówi w tym liście o tych prorokach, prorokach, którzy badali, chcąc poznać, kiedy, na jaką chwilę, właśnie wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Ten list jest pełen nadziei, ale właśnie źródłem tej nadziei jest orędzie zbawienia, które jest w jakiś sposób treścią tego, co się głosi. Bo jeżeli my mówimy o orędziu Ewangelii, o głoszeniu Ewangelii, no to trzeba sobie też zdać sprawę o tym, co mówimy. Bardzo często, kiedy rozmawiamy gdzieś na ten temat, mówi się Ewangelia, to nam przede wszystkim wyświetla się w głowie przede wszystkim jedna z czterech Ewangelii jako pewien tekst, jako pewien utwór literacki, który jest oczywiście słowem natchnionym, który ma słowo życia, ale właśnie często traktujemy to przez pryzmat tego konkretnego tekstu Ewangelii, czy Marka, czy Mateusza, czy Łukasza, czy Jana. Natomiast wydaje się, że warto zwrócić uwagę na to, czego nie udało się może zwrócić na to uwagę właśnie w części telewizyjnej, że kiedy my mówimy o tej mocy Ewangelii, o tym, że Ewangelia ma kształtować nasze życie, ma kształtować nasz umysł, o tym też mówi właśnie list świętego Piotra, że trzeba ten umysł przepasać, że trzeba właśnie gdzieś go kształtować, trzeba się stawać świętym, no to mamy na myśli całe orędzie Ewangelii od tych właśnie zapowiedzi o Chrystusie, które były zawarte już w Starym Testamencie, właśnie które w jakiś sposób zapowiadały, pokazywały, z których sens możemy odkryć właśnie poprzez doświadczenie wydarzenia zbawienia w Chrystusie i cała Jego osoba, która przecież objawia Ojca, objawia miłość Ojca, objawia to, jaki On jest. To wyraźnie w Ewangelii świętego Jana jest powiedziane, kiedy właśnie Pan Jezus mówi, tak długo jesteś ze mną, tak długo jakby, no, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie poznał, poznał i Ojca, prawda? I całe Jego nauczanie. I to dopiero razem, można powiedzieć, zebrane wszystko, to stanowi to orędzie Ewangelii. Trzeba się dzisiaj pytać, myślę, tak jak pytali się papieże, pytają się właśnie, no to nawet i w Ewangelii Nuncjandi Paweł VI już pisał, a przecież to już było parędziesiąt, kilkadziesiąt lat temu, pytał się, czy ta moc Ewangelii jeszcze ma, właśnie, czy Ewangelia ma dzisiaj jeszcze moc zmieniać serca, zmieniać życie, przemieniać sumienia. To ksiądz profesor troszeczkę o tym właśnie w tej części telewizyjnej też do tego nawiązał. Myślę, że to jest bardzo ważne, że właśnie my chcemy być kształtowani przez Ewangelię, a nie to, żeby świat w jakiś sposób narzucał nam wartości. Pytanie, czy dzisiaj, i to myślę, to pytanie, kiedy podejmujemy, szczególnie też w tym roku, będziemy o tym za chwilę mówić, na przykład czytanie Ewangelii świętego Jana, ale co roku podejmując właśnie dzieło narodowego czytania Pisma Świętego, podejmując takie wyzwanie jak proponowanie konkretnej księgi, która jest jakimś wyrazem, czasami praktycznym zastosowaniem właśnie tego orędzia, które przynosi Chrystus, orędzia zbawczego. Czy to ma moc poruszyć nasze życie? Czy coś wnosi? Czy coś zmienia? I myślę, że właśnie dlatego ta propozycja takiego skonfrontowania siebie ze Słowem Bożym przez każdy dzień danego roku z tą czy z inną księgą, ale i taki wyraz publicznego jego czytania może być czymś takim i powinno być czymś takim, co też właśnie to nasze sumienie pobudza. W tym roku w sposób szczególny właśnie zwracamy uwagę na Ducha Świętego, że to głoszenie orędzia Ewangelii no jest Jego dziełem tak naprawdę, jest Jego dziełem w tak bardzo wielu wymiarach, które myślę dzisiaj też może się uda w tej rozmowie pokazać, bo jest to Jego dzieło w tym sensie, że to On objawia, ale i też to Jego działanie uzdalnia nas do przyjmowania tego orędzia, ale i wprowadzania go właśnie w życie na tak wielu poziomach życia osobistego, społecznego, różnego rodzaju zaangażowań.
Tak, należy jeszcze przypomnieć z dziejów apostolskich, że praktycznie głoszenie Ewangelii przez apostołów rozpoczęło się dopiero wtedy, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym. Czytamy o tym expressis verbis w dziejach apostolskich, 4 rozdział. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boże. Właśnie dzisiaj tego napełniania naszych serc, naszych sumień, naszych dusz Duchem Świętym jest niezwykle ważne, bo bez Jego mądrości, Jego światła, Jego natchnień, ale też tej właśnie mocy dodającej odwagi, trudno po prostu wyobrazić sobie chrześcijanina dającego świadectwo poprzez swoje życie, ale też w swoich słowach Ewangelii. Jeśli chodzi o ten właśnie tydzień biblijny, rozpocznie się on 5 maja, niedzielą biblijną, podczas której będzie miało miejsce narodowe czytanie Pisma Świętego. To już trzecia taka inicjatywa, trzeci rok. Rozpoczęliśmy w 1050. rocznicę Chrztu Polski, 3 lata temu. Rok temu przeżywaliśmy narodowe czytanie w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzisiaj w kontekście 40. pielgrzymki, rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymki, która cała była ukierunkowana na rozważanie działania Ducha Świętego w życiu narodu. Ojciec Święty często mówił o duszy narodu polskiego, o sercach ludzi, które jedynie Duch Święty może napełnić, aby realizowały swoje właśnie powołanie, godność chrześcijańską, godność człowieka. Stąd też chcemy powiedzieć kilka zdań o tym, jak będzie wyglądać to narodowe czytanie Pisma Świętego. Będzie oczywiście na różnych kanałach telewizji polskiej, której dziękujemy za patronat medialny, tak jak i Radio Maria czy Telewizji Trwam, nadawany od 28 kwietnia specjalny spot, ukazujący właśnie zarówno piękne świadectwa ludzi kultury, którzy odczytają fragmenty z Ewangelii według świętego Jana, również ksiądz kardynał Dziwisz, któremu jesteśmy bardzo serdecznie, głęboko wdzięczni za świadectwo właśnie miłości do Słowa Bożego. Ten spot będzie zapowiadał datę, inicjatywę jako ogólnopolską, ogólnonarodową. Natomiast do każdej naszej parafii trafiły materiały przygotowane przez dzieło biblijne na ten właśnie cały tydzień i narodowe czytanie Pisma Świętego. Wybraliśmy na to narodowe, całoroczne czytanie, które rozpocznie się w niedzielę właśnie biblijną, Ewangelii według świętego Jana. Dlatego, że to była Ewangelia w sposób wyjątkowo głęboki, związana z powołaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, bo jak wyznawał wiele razy, zwłaszcza w czasie konklawe, ale potem wiele razy wyznawał, wracał do tego przeżycia, kiedy ważył się jego wybór na posługę Piotrową, słyszał w duszy Chrystusa, który mówił: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? To jest dialog właśnie z Piotrem zapisany w Ewangelii według świętego Jana. Czy kiedy Ojciec Święty kończył ziemską pielgrzymkę, przechodził właśnie do nieba, prosił najbliższych, aby czytali mu Ewangelię według świętego Jana. A więc można by powiedzieć, że nasz absolutnie największy święty z rodu Słowian, święty na miarę 2000 historii Kościoła, wielki Jan Paweł II, był takim chrześcijaninem, takim biskupem, takim papieżem, który wręcz mieszkał w Ewangelii według świętego Jana. Uczynił z niej taką właśnie wielką przestrzeń duchową, chrystusową, w której zamieszkiwał, w której prowadził właśnie taki najbardziej intymny i najważniejszy dialog z osobą Chrystusa, z duchem parakletem, z duchem prawdy. A więc ten związek Ewangelii Janowej wybranej na ten rok, kiedy wspominamy 40. rocznicę, przeżywamy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża rodaka świętego do naszej ojczyzny, pielgrzymki, która, jak wiemy, po prostu dała początek, zainicjowała wielkie przemiany. Sądzę, że jest teraz nam jakoś bardziej zrozumiały, dlaczego właśnie akurat ta Ewangelia, ale jest jeszcze jeden motyw. Mianowicie wybraliśmy Ewangelię według świętego Jana dlatego, że w 15 rozdziale tej Ewangelii czytamy wielkie nowe przykazanie, które Pan Jezus zostawia swoim uczniom. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. Te wielkie zdania Chrystusa z Wieczernika, które są nam dzisiaj jako narodowi bardzo potrzebne. Ta wielka zachęta płynąca od Chrystusa, od Ducha Świętego, abyśmy po prostu ćwiczyli się w tej wzajemnej miłości braterskiej, siostrzanej. Nawet jeżeli ona jest trudna, czy pełna właśnie dyskusji, dialogów, to jednak jako ludzie ochrzczonego narodu, ludzie bierzmowani, jak mówił Ojciec Święty w czasie pierwszej pielgrzymki, odwołując się do męczeństwa świętego Stanisława, które to męczeństwo uważa właśnie za taki akt bierzmowania młodego narodu, 200, prawie 3 wieki od przyjęcia chrztu. Otóż byśmy jako naród chrześcijański, którego kulturę, jak pisze Ojciec Święty, kształtowała Ewangelia, byśmy po prostu uczyli się takiego wzajemnego szacunku, rozmowy nawet właśnie o tych ważnych sprawach życia narodowego, gospodarczego, czy społecznego właśnie, czy takich, czy innych ustaw, które reformują nasze życie, mają dobre cele przed sobą, ale nieraz wymagają takiej czy innej korekty, czy jakiegoś po prostu jakiejś interpretacji pozwalającej na realizację zamierzonych celów. Byśmy się tego wszystkiego uczyli, inspirowani właśnie tymi absolutnie najświętszymi i największymi słowami, jakie człowiek na ziemi może usłyszeć. Słowami płynącymi z ust Syna Bożego, który stał się człowiekiem, nie wstydził się nazywać naszym bratem, czy nas nazywać swoimi braćmi, a wręcz nawet przyjaciółmi po prostu. Więc to są te motywy, które przyświecały dziełu biblijnemu, moderatorom diecezjalnym dzieła biblijnego, zarządowi, gdy zdecydowaliśmy w styczniu o wyborze tej właśnie Ewangelii jako takiej księgi natchnionej, właśnie księgi Ducha Świętego, do wspólnego narodowego czytania. Rzecz jasna, to narodowe czytanie Pisma Świętego będzie odbywać się w kościołach naszych 5 maja. Stąd gorący apel do księży proboszczów, księży wikariuszy, byśmy zechcieli przed każdą mszą świętą poświęcić 5 minut na jedną, dwie zwrotki hymnu do Ducha Świętego po przyjściu do ołtarza, dwuzdaniowe wprowadzenie, że oto wysłuchamy właśnie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. W materiałach są proponowane pewne fragmenty, króciutkie, o działaniu Ducha Świętego, ale każdy duszpasterz może wybrać ulubione, czy takie teksty z Ewangelii, które uważa, że w mojej wspólnocie są najbardziej potrzebne do przypomnienia takiego właśnie uroczystego. A potem rozpoczynamy mszę świętą po prostu od w imię Ojca, od rachunku sumienia, a taka lektura po prostu jako wprowadzenie do takiej właśnie uroczystej celebracji, rzucenie światła na rachunek sumienia, bardziej taki właśnie wspólnotowy, na ile właśnie ten skarb Ewangelii kształtuje nasze życie narodowe, współczesne życie, prawda, nasze osobiste wybory, ale przede wszystkim to życie wspólne. Mamy w tym materiale o nazwie Przegląd Biblijny podany ten formularz. Oczywiście on jest może troszeczkę szeroki, ale oczywiście każdy celebrant, każdy duszpasterz może wziąć ołówek, skreślić określone zdania, czy dopisać swoje uwagi, czy zwyczajnie własnymi słowami zrobić króciutkie wprowadzenie, zaprosić 3-4 osoby do odczytania po kilka wersetów wybranych z Ewangelii. Oczywiście warto wybrać takich chrześcijan do czytania, którzy w tym roku w mojej parafii odznaczyli się jakimś właśnie ważnym świadectwem życia chrześcijańskiego, poświęcenia, zaangażowania, by chętnie pokazywać takie osoby, które nie wstydzą się też żyć Ewangelią, a o których wiemy, że po prostu, jakby to powiedzieć, no, odczytanie przez nich fragmentu Pisma Świętego nie będzie naruszać jakoś po prostu zdrowe myślenie innych osób, bo to jest potrzebna wielka odwaga, żeby stanąć w kościele parafialnym, odczytać właśnie fragment Ewangelii jako ktoś, kto po prostu daje świadectwo w tym momencie świętym słowom Zbawiciela po prostu. Ale oczywiście wiemy, że takich osób w naszych parafiach jest bardzo dużo po prostu. Często są to osoby heroicznie żyjące w małżeństwach, w rodzinach właśnie, poświęcające się edukacji dzieci, czy chorych, prawda, czy w zakresie kultury, życia społecznego, które dzisiaj wymaga wielkiego poświęcenia, zaangażowania, tej troski o dobro wspólne właśnie. Zwłaszcza, że jak uczą papieże, jak uczy magisterium Kościoła, ta troska o dobro wspólne jest godna pochwały po prostu, bo jeżeli nie będą uczciwi ludzie troszczyć się o dobro wspólne, to kto się o nie zatroszczy po prostu. Wiadomo, jak to bywa w wielu krajach, gdzie życiem narodu, życiem państwa rządzą różne układy mafijne, prawda? Dzisiaj nie brakuje takich państw na świecie i stąd tyle nędzy, tyle, prawda, cierpienia, o czym nieustannie dowiadujemy się, prawda? Więc tak wygląda ten właśnie rytuał na początek mszy świętej. Oczywiście on jest celowo taki króciutki. No, jeżeli któryś z księży proboszczów zdecyduje, że zaprosi parafian na szerszy rytuał czytania Pisma Świętego po południu, prawda, czy poza godzinami mszy świętej, ale trudno będzie wtedy zaprosić po prostu jakąś większą ilość osób, parafian, bo idea jest taka, żebyśmy wszyscy jako wspólnota parafialna, jako wspólnota kościoła czy wspólnota narodu poprzez media pochylili się właśnie jak rodzina nad tym słowem z Ewangelii według świętego Jana, które Pan Jezus nam zostawił, które nam daje jako chleb życia, prawda? Więc ten fenomen takiego wspólnego czytania, wspólnego radowania się słowami Ewangelii, które ożywiają nasze dusze, tego ducha narodu, ducha kultury polskiej, wydaje mi się, jest bardzo ważne. Cieszymy się, że patronuje temu właśnie czytaniu narodowemu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się, że wszyscy księża biskupi otworzyli właśnie swoje kościoły diecezjalne przed tą inicjatywą i będziemy również wdzięczni bardzo księżom proboszczom, księżom wikariuszom. Bardzo liczymy na ich właśnie zgodne z ich odpowiedzialnością za życie parafii zaangażowanie. Rzecz jasna sądzę, że zarówno katecheci, jak też osoby, a jest takich bardzo dużo już osób z kręgów biblijnych w swoich parafiach, zechcą wesprzeć swoich duszpasterzy w dobrym przygotowaniu tego narodowego czytania, żeby miało godną oprawę, może jakieś nowe jeszcze inicjatywy. W wielu parafiach rodzą się bardzo ciekawe inicjatywy podpowiadane właśnie przez osoby świeckie i wykonywane przez nie, bo nie sztuka podpowiedzieć, żeby duszpasterz sam to czy tamto miał do zrobienia, ale przychodząc z pomysłem od razu mówimy, że ja czy moi, prawda, bliscy, moi przyjaciele, mój krąg chcielibyśmy taką czy inną inicjatywę wesprzeć, prawda, prosimy o radę i tak dalej. Sądzę, że tego ducha współpracy nie brakuje praktycznie w każdej naszej parafii. Przy dobrej woli jesteśmy w stanie pięknie taki Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego przeżyć, zwłaszcza w kontekście tej 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki, podczas której Ojciec Święty mówił do nas jako do rodziny Polaków, mówił o narodzie, mówił o duszy polskiej, o duszy narodu, o sumieniu narodu, o sumieniu Polaków, o sercu młodego człowieka, które może napełnić tylko Duch Święty, prawda? Więc zdajmy sobie sprawę z tej wielkości, o której mówił nam 40 lat temu papież Jan Paweł II, a dzisiaj mamy w wolnej ojczyźnie wielką szansę, dzięki też zaangażowaniu właśnie ludzi kultury, mediów, taki Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego pięknie przeżyć.
Ksiądz profesor wspomniał o ważnej rzeczy tego zaangażowania ludzi należących do różnego rodzaju wspólnot, kręgów biblijnych. Z mojego doświadczenia z dotychczas przeprowadzonymi właśnie w parafiach tego typu wydarzeniami, jak właśnie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, jak Niedziela Biblijna, wynika, że staje się to takim szczególnym świętem. Cały tydzień biblijny, ale i właśnie też ta niedziela szczególna staje się swojego rodzaju świętem dla takich wspólnot właśnie, kiedy one czują się do tego w sposób szczególny zaproszone, powołane. I myślę, że właśnie tutaj ksiądz profesor mówił o zaangażowaniu tych poszczególnych osób, które jakoś warto zaprosić do tego czytania. Myślę, że to właśnie dobrze, kiedy jest taką okazją do wzięcia takiej swojej odpowiedzialności w ramach całego roku właśnie za tą część, która dotyczy w taki sposób szczególny Pisma Świętego przez wszystkich tych, którzy na co dzień nad tym Pismem Świętym się pochylają, którzy codziennie próbują odkrywać jego tajemnice. A właśnie w ten sposób mogą też na przykład pokazać się w parafii, że jesteśmy, że jest taka wspólnota, że jest taka grupa, Nawet gdzieś w ramach tego tygodnia można też w jakiś sposób znaleźć jakiś czas, czy na świadectwo osobiste, czy w jakiś inny sposób zaproszenie. I tutaj też nawet czasami ja spotkałem się z taką praktyką, no właśnie gdzieś zaproszenia, prawda, z okazji takiego wydarzenia jak tydzień biblijny, po to, żeby na przykład właśnie przybyć do parafii, żeby jakieś słowo skierować, zachęty do udziału właśnie w tego typu wydarzeniach, do udziału, no choćby w grupie kręgu biblijnego, która tak na co dzień, czy w ciągu tygodnia, w ciągu całego miesiąca się spotyka. Natomiast w sposób szczególny chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o tym słowie życia, które chcemy właśnie również zaproponować jako pewien taki szczególny element tej liturgii niedzieli biblijnej. Do materiałów został, tak jak już stało się to tradycją, dołączony zestaw fragmentów właśnie z Ewangelii świętego Jana, która została podzielona właśnie na takie mniejsze kilkunastowersetowe pasusy, fragmenty. Ten zestaw chcielibyśmy zaproponować, żeby został wykorzystany właśnie podczas celebracji w kościele, kiedy po mszy świętej, ewentualnie właśnie po wspólnej modlitwie, w ramach czy po komunii, czy już to w zależności od możliwości też jakiegoś rozstrzygnięcia tego takiego technicznego, to już zależy od możliwości lokalnych w parafiach, jak to zrobić, żeby każdy mógł sobie właśnie taki fragment ze sobą zabrać. To ma taki też potężny wymiar, no właśnie takiego osobistego Słowa Bożego, które jest skierowane osobiście do mnie na ten czas, na to, co przeżywam. I muszę powiedzieć, że z doświadczenia tych już przeprowadzonych w takiej właśnie formie celebracji, kiedy rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy no właśnie po mszy świętej, czy właśnie po tej modlitwie Ducha Świętego podchodzili do osoby, która trzymała koszyk z takim Słowem Bożym, z tymi fragmentami pociętymi. No jest to w taki sposób przedstawione wszystko, że jest bardzo łatwo, nadaje się do skserowania, pocięcia na małe po prostu karteczki z poszczególnymi fragmentami, więc osoba, która podchodzi do takiego koszyka, losuje jeden konkretny fragment Pisma Świętego. No i to doświadczenie dotychczasowe pokazuje, bardzo często się spotykałem właśnie z takim powiedzeniem: słuchaj, to dokładnie taki fragment wyciągnęłam, jaki był mi w danym momencie potrzebny. Że to naprawdę takie doświadczenie działania Ducha Świętego, jeżeli modlimy się gdzieś wspólnie właśnie, jeżeli jest to forma pewnej też celebracji, gdzie my w obecności tego Ducha Świętego przyzywamy, to faktycznie no i wierzymy też, że to jest taki ma wymiar Słowa Bożego, które jest skierowane faktycznie do mnie i może być taką dla mnie inspiracją, nie tylko na jeden dzień, nie tylko na ten jeden dzień, ale na konkretne sytuacje mojego życia, które będę przeżywał w ciągu całego tygodnia, czasami całego miesiąca.
Tu się muszę pochwalić, bo przy wejściu do kaplicy w radiu mamy od kilku lat już takie właśnie pudełeczko z takimi namiarami, tak mu, siglami, prawda? Tak. I byłem świadkiem, że znaczący polityk nie upoważył mi do tego, więc nie powiem jaki i tak dalej, a może kiedyś mnie upoważył, bo to była taka sprawa. Przyjechał z jakąś taką decyzją, z jakąś sprawą, problemem. I mówi, że cały program to myślał o tym i tego. No i rzeczywiście po tej pierwszej części podszedł, tak? W skrycie, że tak powiem. I wylosował sobie. I ten cytat mu dał odpowiedź, rozwiązanie. No, po prostu całkowicie był, powiedziałbym, przemieniony na tej drugiej części. Coś mu udało. Tak. No więc, a mówię, no to byłem ten tylko naocznym świadkiem, więc mogę o tym powiedzieć, a szczegóły może kiedyś się uda.
Oczywiście warto, ważne, żeby tego nie traktować też w jakiś taki magiczny sposób magiczny,
tak, bo to nie jest,
to nie
tak,
jest tak. Magia, to nie jest amulet.
Ale czemu Pan Bóg nie może tak zadziałać? Może. Przecież może tak zadziałać, panie profesorze, prawda?
Oczywiście, że tak.
Skoro mówimy, że bierzemy, otwieramy Pismo Święte i mamy światło.
No ważne właśnie, żeby tylko towarzyszyła temu i modlitwa do Ducha Świętego i taka otwartość i oczywiście odczytywanie też tego fragmentu no zgodnie i to dlatego cały też ten wysiłek i tłumaczenia i pokazywania znaczenia odpowiedniego Pisma Świętego, żeby oczywiście też no nie wyjąć danego fragmentu z kontekstu całego Pisma Świętego i nie odczytać go wbrew orędziu, właśnie dlatego podkreślamy całej Ewangelii, tego co cała Ewangelia niesie jako pewne orędzie zbawcze dla człowieka. No bo
dlatego
też
te cytaty są wybrane specjalnie, nie jakieś takie dwa zdania, poszedł i powiesił się, prawda?
Tak, tak. No więc tutaj mamy akurat w tym wypadku troszeczkę dłuższe fragmenty, które pokazują jakąś dłuższą scenę albo ukazują jakąś konkretną postać, z którą możemy się w jakiś sposób utożsamić w jakiejś konkretnej sytuacji życia. Dlatego powinna ta lektura być naprawdę dla nas wszystkich bardzo owocna, tej Ewangelii.
Tutaj szapobachnie, że profesorze, ja tu podziwiam, bo rzeczywiście wszystko jest w jednym takiej tonacji. Jest wybrane z tej wielkiej pielgrzymki 40 lat temu homilii Ojca Świętego, bardzo polskie, patriotyczne, takie za serce łapiące, bo już przeglądałem, dziękuję za ten. Jest też ten taki vademecum dla przewodników duchowych, świetne wydanie, wydawnictwo, to nie jest reklama, ale Jedność, tak, z pięknych Kielc. I jeszcze do tego jest co?
Jeszcze jest płyta. CD, tak. I taki biuletyn, no tak to nazwijmy.
Na cały rok, ten cała Ewangelia Świętego Jana.
Po prostu, tak. Ilustronicowy.
60.
Prawie 71 stron. Mhm. Ewangelia według Świętego Jana. Jako taki właśnie materiał dostarczony przez dzieło biblijne do każdej parafii. Dziękujemy oczywiście bardzo wszystkim osobom, które nas wsparły w kuriach diecezjalnych przede wszystkim, ale też kolporterom, prawda, księżom proboszczom, że zechcą ten materiał udostępnić też wikariuszom, katechetom. Mianowicie mamy tutaj tekst Ewangelii według świętego Jana, oczywiście w wydaniu, w przekładzie Biblii Tysiąclecia, komentarz narracyjny, ale też komentarz historyczny, archeologiczny i związany z historią sztuki, czyli taka właśnie historia oddziaływania tekstu Pisma Świętego, tak zwana właśnie Wirkungsgeschichte. To jest bezcenne wydanie, bo pokazuje nam po prostu, w jaki sposób Pismo Święte stawało się źródłem kształtującym kulturę, no przede wszystkim Europy, ale nie tylko Europy oczywiście, prawda, również innych kontynentów, prawda, zwłaszcza kontynentów Ameryki jednej, drugiej, prawda. Otóż zapoznanie się z tym materiałem, zwłaszcza otwarcie tego Pisma Świętego, tej Ewangelii przed dziećmi starszymi, zwłaszcza przed młodzieżą, pozwoli naszym uczniom przekonać się, czy uczestnikom kręgów biblijnych, że Pismo Święte naprawdę nie jest jakąś opowiastką, jakimś opowiadaniem powstałym za zielonym stoliczkiem, tylko rzeczywiście jest wielką historią zbawienia, przemienioną w tekst, historią, która dzisiaj kształtuje nasze życie za sprawą właśnie Ducha Świętego, Jego mocy, która w Słowie Bożym działa. Myślę też o tym, że ten druk Ewangelii według świętego Jana może być świetną pomocą dla polonistów, dla historyków, zwłaszcza tych wykładających właśnie starożytność, aby pokazać, jak te właśnie teksty, w tym przypadku Ewangelii Janowej, inspirowały i literatów, i malarzy, i rzeźbiarzy. Mamy tutaj też takie właśnie wielkie, ale oczywiście króciutko napisane, wielkie pod względem treści eseje interpretujące największe dzieła po prostu malarstwa, czy sztuki mozaikowej, ale też na przykład niesamowity hymn Modlitwa do Ducha Świętego, Litania do Ducha Świętego, napisana przez Romana Brandstettera, wielkiego powieściopisarza, dramaturgę, eseistę, poetę. Przypomnijmy, że żył w latach 1906-1987, nawrócił się z judaizmu, czy nawrócił, to może źle powiedziane, po prostu odkrył, będąc wyznawcą judaizmu, w Jezusie Mesjasza, właśnie stał się katolikiem. Właśnie w swoich wspomnieniach opisał ten wybór jako naturalny powrót do ojcowskiego domu. I przytaczamy tutaj też fragment z monumentalnego dzieła Brandstettera Jezus z Nazaretu. Krótko mówiąc, mamy w tym biuletynie poświęconym Ewangelii według świętego Jana no po prostu wielkie perły pokazujące jak słowo Chrystusa kształtowało zarówno myślenie literatów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów. Pokazuje nam też ten biuletyn poprzez zamieszczone w nim zdjęcia te wszystkie pozostałości świata, życia, geografii, ale zwłaszcza właśnie życia w Palestynie w czasach Jezusa, tak jak choćby właśnie zachowane po prostu fragmenty synagogi w Kafarnaum, czy grotę zwiastowania, czy odkrycia archeologiczne w Jerozolimie, sadzawka Betesda, to 5 rozdział Ewangelii Janowej, czy Siloam, prawda, 9 rozdział. Więc bezcenna publikacja, która pokazuje nam Ewangelię według świętego Jana, tę wielką Ewangelię ukazującą bóstwo Chrystusa, jego też wcielenie, jego wielkie mowy, głęboko osadzone w realiach geografii Palestyny, historii pierwszego wieku, historii właśnie Żydów pierwszego wieku, czy Imperium Rzymskiego, które też tutaj ma sporo do powiedzenia w tej jego historii, zwłaszcza historia męki oczywiście. Tak więc, jak mi się wydaje, zaoferowaliśmy parafiom polskim, a przez parafię również szkołom, wspaniały materiał do takiej wspólnej narodowej lektury. Te sigle, które weźmiemy w niedzielę Narodowego Czytania 5 maja z Kościoła, to są właśnie w zasadzie całe rozdziały 4 Ewangelii i to jest tak pomyślane, że ten rozdział powinien nam towarzyszyć przez cały rok. Pojedyncze wersety możemy uczynić myślami przewodnimi naszych medytacji, naszej modlitwy codziennej przez kolejne tygodnie po prostu. Bo po to je rozdajemy właśnie jako chleb życia w niedzielę biblijną, żeby one inspirowały naprawdę cały nasz następny rok. Czyli nie jest to jakieś tylko takie incydentalne, jednorazowe spotkanie z Ewangelią według świętego Jana. Chcemy zaprosić do takiego właśnie całorocznego medytowania, zwłaszcza tego rozdziału, który otrzymamy jako wskazówkę właśnie w kościele, na tej karteczce właśnie wyciągniętej z koszyczka, a następnie, żebyśmy od tego rozdziału przechodzili stopniowo do kolejnych rozdziałów, prawda, 4 Ewangelii. To są te właśnie materiały, które w największym skrócie tak można przedstawić, opowiedzieć, prawda? Ale oczywiście mamy jeszcze dwa plakaty, które pokazywaliśmy w rozmowach niedokończonych w wersji telewizyjnej. Zwłaszcza plakat ze wspaniałym zdjęciem Ojca Świętego Jana Pawła II, który błogosławi Księgą Ewangelii. To jego błogosławieństwo spoczywa przecież, jak wierzymy głęboko, nad naszym narodem, nad głową każdego z nas, jego braci, jego sióstr, bo szczycił się tym, że jest właśnie Polakiem, że uczestniczy w życiu tegoż naszego narodu. Mówił do tego narodu bardzo wielkie słowa, nie tylko właśnie patriotyczne, ale ten patriotyzm, to umiłowanie narodu wydobywał właśnie z Ewangelii, właśnie ze wspominania działania Ducha Świętego we chrzcie, w bierzmowaniu i w tym dalszym prowadzeniu tego narodu w przyszłość, tak jak tu mówi do młodzieży polskiej, w Warszawie pod kościołem świętej Anny. Mówił między innymi tak, że oczywiście jesteście młodymi, studiujecie, za kilka lat objawi się w każdym z was albo lekarz, albo inżynier, albo prawnik, czy cały szereg innych specjalizacji wymienia, ale pamiętajcie, że człowiek jest wezwany w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to, co jest z Boga, aby w każdym z nas objawił się i w jakiejś mierze Bóg. Wchodząc na szlak mojej pielgrzymki po Polsce, będę wszędzie prosił z całego serca Ducha Świętego o taką dla was świadomość, że w każdym z was mieszka Bóg, o takie poczucie sensu i wartości życia, o taką przyszłość dla was, o taką przyszłość dla Polski, wy módlcie się razem ze mną. Niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Zobaczmy, w jak naturalny, w jakże głęboki, wręcz majestatyczny i mistyczny sposób Ojciec Święty łączy przyszłość naszą, przyszłość dla was, przyszłość dla Polski z działaniem Ducha Świętego. Niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Zapewne jeszcze sięgniemy do niejednego fragmentu z tych przepięknych, no dzisiaj takich kolumn wielkich do medytacji, które znajdujemy w tych właśnie homiliach z pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II.
I te materiały też są takie ciekawe dla duszpasterzy, księże profesorze czy księże doktorancie, bo wiadomo, że mamy te elektroniczne nośniki, one są dobre, potrzebne, ale to może być takie kolejne spotkanie z tekstem, prawda? Na marginesie może odnotować coś, jakieś wydarzenie, jakąś datę, jakąś myśl. Dokładnie. Jeśli chodzi o ten właśnie tekst Ewangelii świętego Jana, możemy sobie składać, bo ufam, że no, jeżeli to się nie ziści, co ksiądz profesor mówi na początku, no, że będziemy rok po roku właśnie mieć taką kolekcję takich właśnie lat biblijnych i czytania narodowego.
Tak, rzeczywiście, warto taką właśnie kolekcję sobie gromadzić, tworzyć, bo wtedy też widać, jak lepiej można zauważyć, bo mamy ślady tego, jak Duch Święty prowadzi mnie przez życie właśnie to tym słowem, to tym zdaniem, to kolejną perykopą właśnie. To są bardzo ważne natchnienia Ducha Świętego, które kształtują w nas to podobieństwo do Chrystusa, czy jak Ojciec Święty tutaj mówił w czasie pierwszej pielgrzymki, to podobieństwo do obrazu Bożego po prostu, żeby objawiało się w nas to, co jest z Boga po prostu.
Zanim słuchacze nasze pytania będą pytania składać, będą takie pewnie praktyczne, bo wiem, że to wszystko zostało przesłane do referatów kurialnych, kurie do dekanatów, dekanaty do parafii. Dziękujemy za to, ale gdyby ktoś chciał na przykład ze słuchaczy mieć takie coś, takie pomocy, przecież to nie jest jakaś wiedza tajemna, jakoś może nabyć, nie wiem, czy wydawnictwu Jedność, czy jechać do kurii.
Nie prowadzimy tego rodzaju działalności z uwagi na charakter naszego stowarzyszenia Dzieło Biblijne, które ma charakter bardzo, jakby to powiedzieć, charakterystyczny, który nam ułatwia właśnie bardzo działanie jako stowarzyszenie kościelne, ogólnokościelne w Polsce. To pozwala nam właśnie działać oczywiście we współpracy, właśnie dlatego mamy tutaj...
Czyli rozumiem, tymi kanałami, które są do tego...
Przede wszystkim prosimy, żeby liderzy różnych właśnie wspólnot czy ruchów w naszych parafiach, katecheci, zwracali się do swoich księży proboszczów, żeby udostępnili im przede wszystkim płytę CD, z której można po prostu korzystać, no zwyczajnie przenosząc do swojego komputera określone właśnie, czy drogę światła, czy katechezy, czy wspaniałe konferencje o działaniu Ducha Świętego, czy konferencje księdza profesora Maliny, który wyjaśnia, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy konferencja bardzo piękna, pokazująca, jak Duch Święty działał w życiu świętego Pawła Apostoła. Po prostu wszystkie te materiały są na płycie CD. Łatwo je sobie, że tak powiem, spersonalizować, wypożyczając tę płytę dzięki uprzejmości księdza proboszcza, czy to księża wikariusze mogą zapewne tak działać, katecheci, prawda, świeccy działający w parafii, czy liderzy po prostu. Natomiast osoby z różnych wspólnot, które chciałyby swoim duszpasterzom pomóc, prosimy, byście po prostu państwo się zwracali do księży proboszczów z prośbą, właśnie z pytaniem, w jaki sposób mogę przyczynić się do jak najbardziej godnego uczczenia Ewangelii w niedzielę biblijną, w tydzień biblijny. Może warto właśnie jakiś specjalny pulpit z otwartą księgą Ewangelią przygotować, ozdobić, prawda? Czy przede wszystkim te sigla, bardzo nam na tym zależy, by one dotarły do jak największej liczby osoby naszych właśnie wiernych, a nawet może i osób niewierzących, jako taki właśnie znak przyjaźni, życzeń, ze słowami: spróbuj po prostu, jak głęboko wierzę w Ewangelię, spróbuj sobie, na pewno masz w domu Księgę Pisma Świętego, odszukaj Ewangelię, spróbuj, przeczytaj. No, zapewne Duch Święty znajdzie też jakieś słowo pocieszenia, czy umocnienia, czy po prostu natchnienia dla ciebie. Wiemy, że dzisiaj każdy człowiek potrzebuje tego rodzaju działania Ducha Świętego. Więc mamy tutaj ogromne, a zarazem bardzo takie poręczne, podstawowe, proste formy apostołowania po prostu. Czy w rodzinach, proszę bardzo, rodzice czy dziadkowie mogą wręczyć takie sigle, czy nawet wydrukowany fragment Ewangelii wnukom czy dzieciom, prawda, z taką dobrą modlitwą, prawda, z dobrym natchnieniem. Bardzo cię proszę, odczytaj właśnie sobie, przemyśl te słowa, prawda. Bo to jest to, co w tym Narodowym Dniu Czytania Pisma Świętego Duch Święty chce również tobie powiedzieć, prawda?
A więc ciekawe pomysły, drodzy Państwo. Mamy już teraz okazję przejść, chyba że jeszcze ksiądz doktorant, tak? Mamy już okazję przejść do rozmowy z naszymi gośćmi, do pytań, ale takich może i konkretnych. Oto dzieło, jakim jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego, czy także Tydzień Biblijny. Może jeszcze dotyczące też, jak korzystać z pomocy, żeby pogłębiać wiedzę biblijną. Natomiast nie wszystko da się dzisiaj poruszyć, więc prosimy o takie skoordynowanie może tychże zagadnień poprzez drogę telefoniczną. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Nasi goście: ksiądz profesor Henryk Witczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, i wiadomo, tutaj to dzieło biblijne w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II, a także ksiądz doktorant, ksiądz Stanisław Sadowski, tutaj doktorant na Instytucie Biblijnym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Już za moment z Państwem rozmawiamy na naszej antenie.
Strzegły jego grobu. Wczoraj w naszym domu Jezus siedział z nami w czas wieczerzy. Raz ostatni błogosławił. W trudną drogę posłał nas. Nie wierzyłem. Wybacz, Panie, że ran Twoich dotykałem. Teraz zawsze będę wierny. Będę ufał, bo Ty jesteś Pan.
Więc już telefon do Państwa odbieramy, ale jeszcze bym jedną myśl, żeby nie zapomnieć, bo takim bohaterem naszym będzie właśnie, jest święty Jan Ewangelista, bo jego teksty w Ewangelii będziemy przerabiać. I może kilka słów jeszcze o, to już było powiedziane w telewizji, ale o świętym Janie, bo to jest święty apostoł, jak wiemy, dożył sędziego wieku. Ja go pamiętam z takiego jakiegoś filmu dobrego, że pokazywany był, że został w tej wspólnocie. Go pytali, opowiedz nam, co najważniejsze, jakie przesłanie. On mówił, miłujcie się, prawda, miłujcie się. Na wyspie Patmos tam był wnoszony na takim chyba specjalnym tronie. Nie tronie, ale nie mógł już chodzić. I właśnie tam, można powiedzieć, Ewangelia, którą streszczał, to przekazanie miłości Chrystusa do człowieka.
To by było jednostronne ujęcie treści Ewangelii według świętego Jana, dlatego że jeszcze, jakby to powiedzieć, bardziej źródłowym, podstawowym wezwaniem tej miłości jest wezwanie do wiary. Do wiary w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego. I dopiero człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa właśnie jako Mesjasza, co znaczy Mesjasz? Mesjasz to znaczy ten, który objawia królowanie Pana Boga, objawia obecność, przynosi tę obecność Pana Boga. I to Pan Jezus czynił w swoich cudach przede wszystkim, ale też i w słowach. Ale równocześnie jest to wiara w Niego jako Syna Bożego, jednorodzonego, jedynego, prawda, jak prorok pokazuje i nieustannie, prawda, to się objawia w tej Ewangelii. Prawda, Jezus, który modli się do Ojca w intymnej synowskiej właśnie więzi, pozostając z Nim. I dopiero z tej wiary może rodzić się miłość wzajemna, bo święty Jan przede wszystkim wzywa chrześcijan, wyznawców Jezusa jako Syna Bożego do wzajemnej miłości braterskiej, prawda, we wspólnocie religijnej. Oczywiście, że pozostaje również w mocy przykazanie miłości nieprzyjaciół, które przekazane jest przede wszystkim przez Ewangelie synoptyczne. Niemniej święty Jan zwraca uwagę bardzo głęboko, bardzo mocno na ten właśnie wymiar miłości, która powinna być duszą życia Kościoła. Oczywiście miłość jako dusza życia Kościoła jest charyzmatem rozlewanym w naszych sercach przez Ducha Świętego, jak mówił właśnie święty Paweł. Prawda? To są prawdy najbardziej fundamentalne. To święty Jan Paweł w czasie pielgrzymki do Polski w 79 roku o tym bardzo mocno też mówił, że to właśnie pragnienie ludzkiego serca, które pragnie miłości, pragnie obecności drugiej osoby, zwłaszcza kogoś z dużej litery, tak jak wołamy w modlitwie, przybądź Duchu Święty, prawda, napełnij nasze serca. Papież konkluduje bardzo mocno, że napełnij serca, zapal w nich ogień Twej miłości. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty. A więc zarówno wiara, jak też to działanie Ducha Świętego w sercu człowieka wierzącego ono uzdalnia do miłości wzajemnej, miłości braterskiej, takiej, że nawet zdolnej właśnie do oddania życia za przyjaciół, za braci, prawda. Pamiętajmy też o tym, że to, co ojciec Janusz tutaj przywołał jako takie, powiedzmy, główne przesłanie świętego Jana Apostoła, bierze się też z jego osobistego doświadczenia miłości Jezusa. To jest apostoł, którego Jezus miłował. Może to zdanie nasuwać nam pewne trudności. Ktoś mógłby zapytać, to co, innych apostołów, Piotra czy innych, Pan Jezus nie miłował? Prawda? Też miłował. Miłował taką samą miłością. Tylko charyzmat tego najmłodszego, prawda, jak się przyjmuje, polegał na tym, że ten uczeń, jakby to powiedzieć, w sposób najbardziej idealny odpowiadał na miłość Jezusa. Najbardziej się na nią otwierał, był jej, można by powiedzieć, całkowicie poddany, otwarty, wrażliwy na nią, prawda. Więc to doświadczenie miłości Jezusa pozwala też chrześcijaninowi stawać się takim przedłużeniem Jezusowej miłości dla braci właśnie, więc to, co dzisiaj mówimy, że ludzie, no często chrześcijanie właśnie, którzy zagubili wiarę w Pana Boga, to ojciec święty Benedykt to przypomniał tę prawdę właśnie, że ci, którzy zagubili wiarę w Boga, wiarę w Chrystusa, swoją więź z Chrystusem, wydani są na pastwę nawet właśnie najcięższych, najbardziej można by powiedzieć podłych właśnie zachowań, prawda, i tak dalej, czyli grzechów po prostu. Są bardzo ważne stwierdzenia, które mamy w tej Ewangelii, ale przede wszystkim orędzie świętego Jana, świadectwo, dokładniej mówiąc, świętego Jana, to jest świadectwo wzywające nas do wiary, czyli do więzi, osobowej więzi, do zaufania Panu Jezusowi jako właśnie objawicielowi Królestwa Bożego, Mesjaszowi, czyli Chrystusowi, i jako Synowi Bożemu.
Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech zajdzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał, witamy.
Szymon, ojciec Janusz, dzwoni z Chicago i pięknie ta pogoda, tu pozywał księdza profesora. Księdza profesorze, ja mam takie pytanie, bo Adam i Ewa byli pierwszymi rodzicami i oni mieli, no z tego co chyba wiem, dzieci Abla i Kaina. Ale tak. Moje pytanie jest takie, jakim cudem się zaludniła ziemia, jak oni nie mieli żon?
Tak, dziękujemy panu bardzo za to pytanie. Oczywiście ono odwodzi nas od zasadniczego tematu naszych rozmów niedokończonych dzisiaj. Prosimy państwa bardzo gorąco, żebyśmy jednak trzymali się tematu.
Się nie ogonimy, prawda?
Mówimy o bardzo ważnej rzeczy. To jest akurat przykład właśnie takiej interpretacji literalnej, dosłownej, nie uwzględniającej całego szeregu po prostu reguł związanych z tym, że tekst Pisma Świętego mówi o jednej parze ludzkiej jako reprezentancie w ogóle ludzi stworzonych przez Pana Boga. Jest coś takiego w Piśmie Świętym jak tak zwana osobowość zbiorowa. Król czy niewiasta reprezentująca całe miasto po prostu, czy cały naród, jak Judyta na przykład, prawda. Jej działania wpływają na losy tego naroda, więc stworzenie pierwszych ludzi trudno rozumieć tylko jako stworzenie właśnie dwóch osób. To są właśnie reprezentanci wspólnoty ludzkiej po prostu stworzone.
Skąd mamy nosorożce, skąd mamy, skoro Noe nie wziął nosorożca na pokładarki, prawda? Też możemy tak...
Tak.
Mamy kolejny telefon w takim razie, próbujemy.
Krzysztof, alleluja, alleluja, alleluja. Księże profesorze, tak senza vanità, chcę powiedzieć, że jestem z niezwykłą rewerencją do księdza profesora, bo ksiądz profesor dla mnie, jak tak już to obserwuję, od dłuższego czasu jest takim naprawdę świadkiem zmartwychwstałego, którego tam rozpoznali przy łamaniu chleba. Jestem wdzięczny za książkę, którą ksiądz profesor mi wysłał. No i chciałem po prostu tyle powiedzieć, że jako pewien gest wdzięczności dla księdza profesora i dla mojego przyjaciela ojca Janusza, że właśnie dzisiaj się dowiedziałem od takiego skromnego profesora jezuity, cichutkiego, że to tak nie, że to nie tak bardzo z tym było, że tam przykładali ciało, że szukając krzyża Pana Jezusa, to przykładali tych tam osobników. Nie, była tabliczka normalna, gdzie było napisane Jezus Chrystus, Król Żydowski, i tym się dzielę, bo to jest ogromnej rangi też teolog jezuicki, ojciec Stanisław Ziemiański. On mi to dzisiaj powiedział, kiedy ja się dowiedziałem, że na grobie mojej córki też została pomieszczona tabliczka,
ale to idziemy,
jej proces beatyfikacji.
Bóg zapłać, dziękuję, bo idziemy troszkę w bok z spraw osobistych rzeczy.
Nawiązujące do tego, co mówiliśmy o Ewangelii według świętego Jana, że cały szereg właśnie czy wykopalisk archeologicznych, czy tego rodzaju znalezisk, czy właśnie tutaj pan Krzysztof trafnie to punktuje, że sam Piłat, namiestnik rzymski, sporządził właśnie napis głoszący właśnie zarówno kto to jest, jak też jaka jest jego wina. Prawda? I to jest bardzo mocne w Ewangelii według świętego Jana podkreślane, prawda? Jeszcze prośba Żydów, aby zmienił ten napis, prawda? Więc to bardzo, bardzo przekonująca tego rodzaju właśnie tradycja, czy jak to nazwać właśnie znalezisko, jeżeli rzeczywiście ono miało miejsce, no należy ufać, prawda, autorytetowi jednego czy drugiego uczonego badacza, że mówi rzeczy po prostu sprawdzone, wiarygodne, prawda. Ale bez wątpienia to się wpisuje właśnie w to, o czym mówiliśmy, w ten cały szereg zachowanych, czy odkrywanych i odkrywanych dzisiaj świadectw z archeologii przede wszystkim, prawda, czy napisów potwierdzających wiarygodność historyczną Ewangelii.
Halo?
Dziękujemy, prosimy bardzo, tak, kolejny
halo?
Telefon. Tak, słuchamy Panią.
Szczęść Boże, można już?
Szczęść Boże, witamy.
Anna Gniezno.
Proszę bardzo.
Ja serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ja jestem wierną słuchaczką telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego i nie tylko. I bardzo serdecznie Bóg zapłać za wszystko, ale przede wszystkim ja muszę od razu powiedzieć, że ja włączyłam radio trochę później, przyszłam do domu przed 10:00 i byłam, jestem poruszona i wstrząśnięta wiadomościami, które usłyszałam od księdza profesora. Nigdy nie słyszałam jeszcze tak wzburzonego księdza profesora, w związku z tym sprawa musi być poważna. Ważna. Jeszcze jak na ironię, dzisiaj jest drugi dzień świąty, kiedy jest ten dzień kulu, prawda, i ksiądz rektor Dębiński właśnie czytał i ten, także ja chciałam zapytać, jaka jest źródło, bo nie słyszałam początku, czy to jest ze strony ministerstwa Gowina, czy od strony kościoła, gdzie jest źródło tych decyzji, na kogo się mam modlić, bo mnie to bardzo poruszyło i zbulwersowało. I także
rozumiemy, chociaż idea jest, mówimy o trzecim narodowym czytaniu Pisma Świętego tygodniu.
Nie, chodzi o to sprawę.
Natomiast ksiądz profesor nas poinformował o niebezpiecznej sytuacji. To może ksiądz profesor jeszcze tytułem.
Może tylko krótko, że trzeba po prostu modlić się rzeczywiście o dobrą interpretację przepisów, która by po prostu nie przekreślała studiów w zakresie licencjatów kanonicznych z biblistyki nade wszystko i pozwalała po prostu studentów specjalizacji teologicznych uznawać za po prostu autentycznych studentów, a nie wolnych słuchaczy po prostu, bo wszyscy do szkoły doktorskiej nie są w stanie się zapisać, prawda? A Kościół potrzebuje sił fachowych, wykształconych z tytułem minimum licencjatu kanonicznego po prostu, czyli po studiach specjalistycznych z różnych dziedzin teologii oczywiście. A biblistyka do licencjatu wymagamy po prostu roku propedeutycznego z języka greckiego, hebrajskiego i studiów specjalistycznych już z egzegezy, metod interpretacji czy nauk okołobiblijnych, prawda, właśnie z tej starożytności rzymskiej, palestyńskiej, greckiej, prawda, czy mezopotamskiej, egipskiej, bez której trudno sobie wyobrazić biblistę po prostu. Także, jakby to powiedzieć, trzeba modlić się o dobre natchnienia dla osób, które są odpowiedzialne za wprowadzanie nowej ustawy o reformie szkolnictwa wyższego, A takich osób, no, to są zarówno osoby, powiedzmy, bezpośrednio odpowiedzialne za implementację tej ustawy, jak też osób, które sprawują kontrolę nad właśnie wprowadzaniem ustawy i formułują interpretacje, jak takie czy inne przepisy rozumieć. To na razie niech nam wystarczy.
Tak, no i do tego tanga potrzeba dwojga rzeczywiście.
Tak.
Księży profesor. Mamy telefon kolejny. Proszę bardzo.
Pan Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Maria z Warszawy, Chrystus zmartwychwstał. Witam serdecznie ojca Janusza i dostojnych gości. Tylko zacznę od tego, że pani była teraz przed chwilą zburzona, przepraszam, to niedokładnie na temat, ale jednak ja już 2 lata temu, księże profesorze, byłam wzburzona, jak z logo Uniwersytetu Lubelskiego zniknął krzyż. To znaczy są 2, w logo to nie ma krzyża obecnie, jest krzyż, zdaje się, jeszcze na takim herbie. Ale dlaczego właśnie to nas to zdziwiło bardzo? To było 1,5 roku temu. Może to był jakiś wstęp do tego, żeby uniwersytet był taki europejski, taki pozbawiony, no bo to naprawdę było niepokojące. To jest jedno. Druga sprawa. Cieszę się, że to czytanie narodowe pisma, że w ogóle zaleca się po Soborze Watykańskim drugim czytanie Biblii osobiste, ale jednak z pytania pana Jacka, którego serdecznie pozdrawiam z Chicago, jednak wynika, że my, że nam potrzeba tej właśnie tego, co ksiądz profesor i drugi ksiądz, no, żeby nam ktoś tego uczył. Polacy jednak, wydaje mi się, że my mamy niedokładnie jakoś, znaczy musimy mieć trochę więcej nauki na ten temat, bo ja na przykład bardzo dawno temu czytałam w tłumaczeniu Jakuba Wójka, no nie wiem, czy to czytanie będzie, nie słyszałam w jakim tłumaczeniu, bo to bardzo piękne staropolskie tłumaczenie i miałam okazję na studiach słuchać sporo na ten temat, a to wiele lat temu, kiedy jeszcze się nie czytało po Soborze, przed Soborem chyba, znaczy, to już było po Soborze Watykańskim II, ale na przykład profesor Sandauer tłumaczył fragmenty i nam o tym mówił, że był elohista, jachwista, pokazywał, że dwóch było chyba piszących, ale to było takie naukowe mówienie studentom. Ale my rzeczywiście powinniśmy to bardziej, tę symbolikę Biblii jakoś, żeby nam to tłumaczono. Tak,
rozumiemy. Także pani Mario, są tutaj specjaliści, prawda? I jest to dzieło wielkie i ono nam tutaj naprawdę daje nam owoce, bo mówię, telewizja Trwam i Uniwersytet Biblijny i wszystko. Trzeba tylko pomagać sobie nawzajem, proboszczom, naszym duszpasterzom. Też
no właśnie, tak, właśnie.
Ale też i dobre źródła, dlatego też mamy takie audycje, pani Mario. I...
Przepraszam, już kończę, tylko chcę powiedzieć, że bardzo jest mi przykro, że są takie dyskusje, żeby odhumanizowywać naukę, ponieważ Biblia po pierwsze, po drugie łacina znikła z liceów. To też jest jakaś humanizacja ludzi, bo my wtedy wiemy, co się działo przed narodzeniem Chrystusa. A żeby jak się ruguje pewne sprawy z Biblią związane, to jest bardzo niepokojące i to jest odhumanizowanie świata, już pomijając wiarę. Życzę wszystkiego dobrego i żeby to na jakąś dobrą drogę poszło. I przepraszam, jeśli nie zupełnie na temat.
Dobrze, dziękujemy z panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, zwłaszcza za tę uwagę dotyczącą właśnie wspólnotowego, narodowego czytania Pisma Świętego. Jeżeli państwo sięgną, a sądzę, że wielu z państwa będzie mogło sięgnąć do tej właśnie książeczki, którą żeśmy wydali jako dzieło biblijne. Ona oczywiście jest dostępna u księży proboszczów. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, homilie i przemówienia wygłoszone od 2 do 10 czerwca 1979 roku. To zobaczycie państwo właśnie, jak mocno Ojciec Święty uczył o narodzie, o duszy narodu, o kulturze polskiej, która ma swe źródło w Ewangelii. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. czy kiedy mówi do młodzieży w Gnieźnie, konkluduje, że pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem kultury polskiej, która ma swe źródło w Ewangelii, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. Więc nie bójmy się właśnie tego słowa naród, prawda, narodowe czytanie, bo tu nie chodzi oczywiście o jakąkolwiek, prawda, niechęć czy obcość wobec innych narodów, czy ludzi z innych kręgów kulturowych przede wszystkim, lecz o poczucie też tej właśnie więzi, takiej rodzinnej więzi właśnie, której uczy nas Ewangelia. Jak Ojciec Święty mówi, chrzest, prawda, który nas rodzi do nowego życia jako naród, bierzmowanie, męczeństwo świętego Stanisława Kostki. Dzisiaj jak się czyta te homilie, po prostu odkrywamy w świętym Janie Pawle po prostu wielkiego męża opatrznościowego dla Polski, dla narodu polskiego, dla Europy i dla świata po prostu. Tu oczywiście homilie skoncentrowane na historii, na doświadczeniach Polski, to jeszcze właśnie z okresu komunistycznego, PRL-u, prawda. Niemniej już Ojciec Święty daleko sięgający w przyszłość, mówiący właśnie o braterskiej solidarności, gdy wspomina swoją współpracę z mieszkańcami Nowej Huty, z hutnikami Nowej Huty, prawda, o budowie tam właśnie i kościoła w Bieńczycach i w Mistrzejowicach i powstające kościoły na wzgórzach krzesławickich, prawda? Więc to odniesienie do narodu, do wspólnoty narodowej jest bardzo mocno obecne i stąd też ta właśnie narodowa lektura Pisma Świętego, żebyśmy jako naród, jako wspólnota w tym roku, to oczywiście propozycja jest, zachęta, pewnego rodzaju szansa, byśmy jako naród w naszych rozmowach, w naszych modlitwach nade wszystko, ale też i rozmowach, w naszych inspiracjach kulturalnych, jakoś skoncentrowali w tym roku naszą uwagę na Ewangelii według świętego Jana, prawda? Natomiast co do tych zagrożeń wobec humanistyki we współczesnym świecie, no to jest temat na oddzielne rozmowy niedokończone. Nie chciałbym tutaj...
Tak, ale to rzeczywiście przedwojenne licea czy gimnazja, greka, łacina...
Tak, przychodzili ludzie praktycznie przygotowani do studiów wyższych, nawet z biblistyki, jakkolwiek my uczymy języka hebrajskiego czy greckiego, typowego właśnie dla Biblii hebrajskiej czy dla Nowego Testamentu greckiego. Język grecki to jest niesamowity świat po prostu. Różne nurty tegoż języka z różnych okresów. Niemniej mamy dzisiaj odpowiednie narzędzia, słowniki, gramatyki, prawda, świetnie wykształconych filologów, którzy uczestniczą w dyskusjach międzynarodowych nad pewnymi zjawiskami i byłoby wielką stratą dla Polski, gdyby szkoła biblijna, Instytut Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii KUL, czy w ogóle teraz nie będzie wydziału, będą kierunki, czy jakoś to tak się będzie nazywało, sekcje, czy prawda, różne dziedziny, dyscypliny nauki, ale w każdym razie byłoby wielką stratą dla kultury polskiej, dla naszego narodu, gdyby ten zespół wybitnych biblistów wykształconych za granicą, to jest 13 osób, dzisiaj nie mógł realizować po prostu studiów specjalistycznych z biblistyki na poziomie europejskim, bo na takim poziomie nauczamy dzisiaj. A jeżeli zostanie przekreślona możliwość pierwszego roku propedeutycznego, czyli studia z greckiego i hebrajskiego, no to cała biblistyka idzie w gruzy. To tak jak dom bez fundamentów po prostu.
Nam się należy. Ja też może tytułem takiej krótkochwili. Pamiętam, że na pierwszym roku seminarium jest takie wprowadzenie do,
tak, to były
do biblijnych.
Takie właśnie...
I pamiętam, że było takie pytanie... Jakie...
Ale nawet w tym takim ograniczonym wymiarze, bo to było bodajże 15 albo nawet 30 godzin, godzina w semestrze przez rok drugi studiów seminaryjnych hebrajskiego i greckiego, ona już bardzo wiele dawała, bo zapoznawała z alfabetem. Tak. Zdolniejsi studenci mogli już sobie rozczytywać słowniki.
Wiem,
prawda?
Że podręcznikiem była ta książka Alfreda Laple, tak? Czy...
No, bo... w każdym razie...
Ale co opowiem? No i był ten wykładowca, to chodzi o to, jakie były też świadomość przychodzących, no, ludzi, nie? Z różnych stron, no i mówi, jakie były objawy czym się przejawiał patriotyzm Pana Jezusa, prawda? Bo też był jakoś patriotą, kochał ojczyznę. No i tam właśnie padł argument i się upierał ten kolega, że Pan Jezus używał olejku narodowego, prawda? Że nie dał sobie przemówić, no, ale, ale to świadczyło o czym? No, jakże potrzeba, prawda, takich podstaw naprawdę. Tak. Wprowadzać od początku.
No zwłaszcza dzisiaj, proszę ojca, kiedy słowniki, nawet najlepsze słowniki właśnie naukowe języka hebrajskiego czy greckiego są dostępne w wersji angielskojęzycznej, a nawet polskojęzycznej niektóre. Czyli, co chcę powiedzieć, że student teologii może sięgnąć do takiego słownika, jeżeli zna hebrajski czy grecki, no bo jak nie zna, no to jak sięgnie, co będzie czytał, co będzie, prawda, rozczytywał. A wiemy, ile daje rozczytanie każdego słowa występującego w Ewangelii czy w innych księgach od strony takiej filologicznej po prostu, bo każde słowo ma wiele znaczeń, czasowniki zwłaszcza, prawda, różnych odcieni, w zależności od tego, z jakim przyimkiem się łączy, z jakim przypadkiem, prawda, zwłaszcza w jaki czas to jest w języku greckim, prawda, jaki tryb. No, nie chcę tutaj Państwa zanudzać tej kuchnią właśnie filologiczną, egzegetyczną, ale to są sprawy fascynujące, bo możemy podziwiać, jak misternie zbudowany czy napisany jest tekst Ewangelii, czy ksiąg hebrajskich Starego Testamentu po prostu. To nie jest jakiś taki, prawda, tekst, jakby to powiedzieć, pierwszy lepszy, czy jakiś tak napisany na prędce i tak dalej. To jest naprawdę głęboko przemyślany tekst, który dzisiaj jesteśmy w stanie odczytać, wydobyć z niego przeróżne odcienie znaczeniowe, które wiele mówią po prostu, bo po to uprawiamy naukę właśnie, żeby głębiej, lepiej rozumieć, prawda?
Może warto też zwrócić uwagę, i to takie moje też osobiste doświadczenie, może też studiów właśnie biblijnych, na to, że czasami mamy taką tendencję do patrzenia na ludzi gdzieś z ubiegłych wieków przez taki pryzmat naszych osiągnięć cywilizacyjnych, różnych rzeczy, które szczególnie w ostatnim stuleciu poprzez rozwój techniki, nauki udało się ludzkości osiągnąć. I myślę, że czasami jest taka pokusa, żeby spojrzeć na tych ludzi gdzieś starożytnych, jako no na ludzi, którzy gdzieś, no właśnie, w jakiś sposób ich kultura, cywilizacja była mniej rozwinięta. Podczas kiedy właśnie, kiedy czytamy szczególnie no, księgi Biblii, widzimy tam nie tylko ten kunszt ogromny, jeżeli chodzi o sposób formułowania, czy to poetycki, czy właśnie pewnego rodzaju narracji, w każdym razie przekazu treści objawienia, ale jednocześnie widzimy, jak niesamowita jest refleksja, jaka jest ogromna głębia znajomości też człowieka, serca człowieka, jak duża jest refleksja też nad jego problemami, nad egzystencją, która wynika no właśnie z takiej ogromnej głębi tego przeżywania i też umiejętności właśnie analizy też. I tak można sobie czasami zdać sprawę i tego też człowiek uczy się właśnie, no choćby podczas takich studiów, jak u nas w instytucie, jakie były warunki życia tych ludzi. Człowiek sobie zaczyna zdawać sprawę, że przecież na przykład pismo, coś co dla nas jest dzisiaj oczywiste, było rzeczą no elitarną. Nie każdy umiał czytać, pisać. Skoro tak, no to przecież szereg rzeczy musiał pamiętać, prawda? My tak czasami patrzymy, nam się wydaje, że my dzisiaj zjedliśmy, przepraszam za sformułowanie, wszystkie rozumy, podczas kiedy dzisiaj wydaje mi się bez komputera człowiek byłby zupełnie bezradny, bez komputera, bez różnego rodzaju zapisów, bez notatek. Okazuje się, że no, bylibyśmy bezradni, jak dzieci w mgle, podczas kiedy ci ludzie, no oczywiście kto sobie mógł pozwolić na jakieś tam właśnie zapiski, czy na jakieś, czy na jakiegoś skrybę, czy inne udogodnienia. Tak, no to mógł, natomiast cała reszta życia, no to była zorganizowana w oparciu o jakąś taką umiejętność zorganizowania sobie zapamiętania i oparcie, i to jest myślę bardzo ważne w kontekście właśnie Ewangelii, oparte o pewnego rodzaju świadectwa, prawda?
Ale czyli uczono się tekstów na pamięć, prawda?
Tak, więc dokładnie, umiejętność jakby też cała edukacja, percepcja, to wszystko, co człowiek jakby w jakiś sposób korzystał ze swojego umysłu, z rozumu, z tych władz poznawczych, które miał, no myślę, że to absolutnie nie możemy na tych ludzi patrzeć z góry. Oni po prostu, tak mi się wydaje, że nieraz wykorzystywali swoje właśnie całą, te wszystkie umiejętności, które mieli, no nieraz w sposób, właśnie przez to, że nie mieli ułatwień, dużo lepszy. Natomiast to, co chciałem właśnie zwrócić uwagę, ponieważ właśnie nie było aż tak wielu też dokumentów, no to właśnie była ta ogromna wartość świadectwa, nawet i w takich codziennych różnych sytuacjach.
Świadectwa i tradycji.
Tak, i tradycji, i ogromna dbałość o precyzję.
Bo to, co opowiadał świadek, jeszcze było kontrolowane przez innych uczestników tego wydarzenia. Stąd też Ewangelie nie były kontestowane, bo zgadzały się z pamięcią innych uczestników życia Pana Jezusa, prawda? A zarazem przekazy ukształtowane przez najwybitniejszych świadków, prawda, zarówno tych, którzy najgłębiej przeżyli to, co Pan Jezus mówił, czego czynił, kim był, i zarazem potrafili to w krótkich, zwięzłych, często bardzo dosadnych słowach oddać, tak jak to właśnie w żywej mowie, tak zwana tradycja oralna właśnie. Dzisiaj rzeczywiście ten język właśnie mówionego, żywego słowa praktycznie zamiera. To podziwiać możemy dzisiaj głównie polityków, którzy, ambitni, szanujący się politycy, potrafią wygłosić piękne przemówienie z głowy, z pamięci po prostu. I to takie przemówienie, w którym nie powtarza jednej idei w 10 zdaniach, prawda, od początku do końca, tylko
to poruszyć,
w każdym zdaniu
poruszyć emocje,
idzie do przodu.
Dlatego w dawnych programach szkoleń była retoryka.
O to chodzi. Więc to jest wielka sztuka dzisiaj. W każdym razie tak powstawały Księgi Pisma Świętego właśnie, tworzone przez wielkich, z jednej strony świadków, a równocześnie ludzi, którzy doskonale znali zasady retoryki.
Tak, i byli w stanie przekazać też
przez pokolenia. Uczono się nawet prowadzić spory, była też taka
Tak, oczywiście.
Dziedzina.
To jeszcze inna właśnie...
Ale właśnie też i przekazać nawet retoryki. Przez pokolenia pewne treści, które przecież najpierw powstawały właśnie w tej formie ustnej, tak jak powiedzieliśmy, jednocześnie za każdym razem tą treść, przyrównując jakoś do sytuacji swojego życia, w jakiś sposób też odkrywając sens, prawda, w obliczu swojego życia, problemów, doświadczeń, których dotykali na co dzień.
Co prawda ksiądz profesor zamknął Pismo Święte na zamek, słyszeliśmy, ale odbieramy telefony nadal.
Odbieramy tak, jeżeli są jakieś...
Nie, bo widzimy, że ksiądz profesor zamykał ten piękny...
Ja otwieram, zamykam. Tak jest. Skąd ojciec wiedział, że zamykałem? Ja otwierałem po prostu.
Odgłos był zamka. Tak, a to kilka sztuk jest.
Bo mam notabene takie piękne wydanie Biblii Tysiąclecia. Właśnie nie jest kieszonkowe, ale nie jest to też jakaś opasła księga, taka właśnie nadająca się w podróż, w przepięknym, skórzanym futerale, także księgi nie ulegają zniszczeniu, tak jak to w podróży, prawda?
Zazdroszczę, patrzę przez szybę i zazdroszczę tej księgi. Kiesz, profesorze, a propos, on jest tak, ktoś się mnie kiedyś zapytał, ale to nie chodzi, żeby teraz była jakaś reklama, czy mówienie coś, ale, mamy tak, Biblię Tysiąclecia, wiadomo, wielki trud Biblii Tysiąclecia. Mamy to wydawnictwo, nowszy język świętego Pawła, mamy jeszcze coś odnowionego, co czytać? Można czytać wszystkie, właściwie nie ma takich wielkich różnic, prawda?
Podstawowe kryterium służące za odpowiedź jest następujące. Należy czytać te wydania Pisma Świętego, które mają imprimatur władzy kościelnej. To jest bardzo ważne po prostu, bo za tym imprimatur stoi autorytet określonego najczęściej biskupa, czy konferencji episkopatu, prawda, Biblia Tysiąclecia. Sądzę, że wszystkie nasze wydania
mają
Pisma
wszystkie,
Świętego
to jest
mają imprimatur konferencji episkopatu po prostu.
Oczywiście księdza Jakuba Wójka też możemy, ale wiadomo, że jest utrudniony język, ale dla takiego pewnego, prawda, też smaku można też...
Co więcej, niektóre jego sformułowania oddają głębiej tekst słów greckich niż nasze współczesne słowa. Nawet jeżeli tamtych jego sformułowań się dzisiaj nie używa, to potrafią oddawać właśnie ten klimat, to dostojeństwo, prawda, wypowiedzi, bo to też są dostojne wypowiedzi, które Pan Jezus formułuje, czy prorocy, prawda, czy psalmiści. No tutaj mamy wybór, ale też, jeżeli mogę osobiście coś radzić, zachęcałbym nade wszystko do takiej osobistej lektury i osobistego wnikania w ten przekład, którym posługujemy się w liturgii Kościoła, prawda, który słyszymy we mszy świętej niedzielnej, czy w codziennych, prawda, mszach świętych, czy właśnie w transmisjach radiowych, żeby zadać sobie najpierw trud takiego właśnie wniknięcia w głębie tego Słowa Bożego, które w taki czy inny sposób dociera do naszych uszu, do naszych serc, do naszego rozumowania, prawda. Ale z biegiem czasu można też sięgnąć do innych przekładów, zwłaszcza tych miejsc, które nieraz sugerują troszeczkę inne interpretacje, czy zwracają na jakieś inne aspekty danego wydarzenia naszą uwagę, prawda? Ale oczywiście każdy ma prawo wybrać sobie
tak
takie
jest.
Pismo
to wiemy.
Święte.
Jaki otrzymał też, prawda, czy ma...
Niemniej jest też wielka zależność między tekstem Pisma Świętego, przekładem, a naszą modlitwą. Zwróćmy uwagę na to, że teksty na przykład mszału, ale też wielu modlitw są inspirowane czym? No właśnie wyrażeniami, które autorzy znajdują w Piśmie Świętym, akurat tym stosowanym w liturgii właśnie. Więc żeby nie wprowadzać w swoje życie duchowe jakiegoś, nie wiem, no nie chcę powiedzieć chaosu, zdwojenia, ale takiego jakby rozdwojenia, to może lepiej, czy warto trzymać się właśnie tak, ale też oczywiście dla poszerzenia naszej wiedzy, dla jakby to powiedzieć, usłyszenia wersji Ewangelii może w języku trochę piękniejszym, polskim, bo niektóre wydania taki cel sobie stawiają. Warto przeczytać właśnie wprowadzenia do tych wydań, na jakie aspekty zwracają uwagę, czy na wierność oryginałowi, czy na piękno, czy na to, żeby to był najbardziej współczesny język polski, prawda?
Bo mamy tę Biblię rodzinną, warszawską, poznańskie te wydanie, ale to już, wiem, że profesorze, zamykam temat, bo jest telefon, ktoś długo czeka, nie wiem kto.
Bardzo prosimy.
Proszę bardzo. Halo, prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę, słychać mnie?
Tak, słychać pana, czy panią, nie wiem.
Panie Januszu, ojcze Januszu.
Proszę śmiało, głośniej.
Halo?
Tak, słuchamy.
Słaby zasięg jest. Halo?
No, to proszę jeszcze raz spróbować, no bo ja bardzo słabo słyszę, a tym bardziej nasi słuchacze panią nie będą słyszeć. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór. Ja oglądałem słuchałem księdza profesora Dietrzyka w tej części, w audycji tej telewizyjnej po 18:00 i chciałbym się odnieść tak krytycznie do dwóch kwestii, które ksiądz profesor...
A pana imię?
Jan, które ksiądz profesor Dietrzyk...
A panie Janie, zanim pan się odniesie krytycznie, czy pan jest człowiekiem, jest chrześcijaninem, katolikiem?
Na końcu powiem, kim jestem. Mogę?
Kim pan jest?
Jak będę schodził z anteny, to powiem na końcu mojej wypowiedzi.
No to dobrze. Proszę bardzo.
Mogę?
Tak, tylko coś nam przeszkadza, nie wiem. Pogłos taki dziwny. Z czym pan się nie zgadza? Może pan mówić.
Otóż, proszę księdza, ksiądz powiedział coś takiego. Tak mówiąc skrótowo, że w judaizmie każdy rabin może interpretować Torę tak jak chce. Mówiąc skrótowo, nie? A w katolizmie, u katolików to ten patent na interpretację, to nie skrótowo, to ma Watykan. Otóż ja jakiś czas temu w Radio Maryja, tam paliłem około godziny 18:00, słuchałem takiego fragmentu książki waszego katolickiego świętego Maria Ligori. On pisał coś takiego. W Piśmie Świętym, cytuję z pamięci, w Piśmie Świętym napisane jest, że wąż ugryzie ją w piętę, a ona zmiażdży stopą głowę węża. I co prawda są tacy, którzy mówią, że w oryginale napisane jest nie ona, ale on, ale my, opierając się na tłumaczeniu dokonanym przez świętego Hartniema i zatwierdzonym przez papieża, przyjmujemy, że ona. Taka postawa, proszę księdza, no taka jest, że to powiem wprost, taka no niegodna poszukiwacza prawdy. A po drugie, teraz ta druga kwestia.
Ale moment, zanim pan przejdzie do drugiej kwestii, muszę się ustosunkować tutaj, ponieważ sformułował pan zarzut po prostu.
Ale proszę księdza,
na żadnej bazie, dlatego że przekład, o który pan tutaj przypomniał, według Hieronima jest ona, ale według tekstu, prawda, Septuaginty jest ono, według tekstu po prostu hebrajskiego jest ono, według Septuaginty on. I to są po prostu teksty inspirujące nie nauczanie Watykanu, bo nie mówiłem o Watykanie, tylko mówiłem o nauczaniu magisterium Kościoła, które też obejmuje po prostu dyskusję naukową. Mówiliśmy po prostu o merytorycznych, naukowych badaniach i filologicznych i związanych z interpretacją po prostu, uwzględniającą też różne warianty w rękopisach po prostu. Więc tak jak pan zauważył, wypowiedź jednozdaniowa wzburzyła pana zupełnie niepotrzebnie, ponieważ nie ma takiego problemu i zarzut jest zupełnie nietrafiony. Nie o to chodziło w tej wypowiedzi, po prostu, że wykluczam jakąkolwiek dyskusję naukową. Przeciwnie, odsyłam do naszych artykułów naukowych, do komentarzy, gdzie przytaczane są po prostu dyskusje naukowców związane z niemal z każdym wersetem Pisma Świętego. Ostatecznie dochodzimy do jakiegoś konsensusu, często po długiej debacie, często toczącej się właśnie wiele dziesięcioleci, czy nawet wieków, prawda? Także proszę bardzo.
Ale już pana Jana nie mamy, ale myślę, że to są wejdziemy w ten gąszcz takich tematów.
Nie, bo po prostu właśnie łatwo się, że tak powiem, dobrać do jakiejś jednej wypowiedzi i jeszcze ją sparafrazować. Ale dziękujemy za telefon, ponieważ pozwolił mi on wyjaśnić, jak rozumiałem właśnie to, że w Kościele katolickim ostatecznie Kościół bierze odpowiedzialność za te najważniejsze prawdy Pisma Świętego, które są przez wszystkich jednakowo rozumiane, na bazie oczywiście rzetelnej, naukowej debaty i rozumienia zarówno języka, kultury, gatunków literackich i tak dalej, metod interpretacji i dopuszczonej dyskusji nad, czy to wariantami tekstowymi, prawda, w zakresie badania manuskryptów, czy rozwiązaniami interpretacyjnymi. Proszę sięgnąć do komentarzy, to pan zobaczy po prostu, jak to jest. Natomiast nie ma tak, że ogół wierzących idzie za nauczaniem jakiegoś jednego egzegety, a druga połowa po prostu stawia wyżej nauczanie drugiego egzegety w tej samej kwestii. Dyskusja naukowa nad szczegółowymi nieraz właśnie interpretacjami jest dopuszczalna, ale to, co podajemy jako Kościół, czyli magisterium Kościoła, pasterze Kościoła, oczywiście korzystający z pracy biblistów, co podają ogółowi wiernych, całemu Kościołowi do wierzenia, to są prawdy oczywiście pewne, wydobyte na bazie najbardziej pewnych badań naukowych. Ale oczywiście bardziej szczegółowe rozwiązania niektórych kwestii wymagają długoletniej dyskusji, prawda? Natomiast w innej tradycji religijnej każdy po prostu samodzielnie wykładający interpretator, prawda, ma jednakowy autorytet po prostu. I stąd też taka różnorodna właśnie nieraz, jakkolwiek i tam też te opinie mniej więcej są podobne, właśnie zgodne, czy poszczególni rabini na nieco inne aspekty zwracają uwagę. Nie ma też tak, że w ich nauczaniu jest jakiś chaos po prostu, prawda, czy jeden zaprzecza drugiemu, prawda.
Nie ma plebiscytu, prawda, tak. Jeśli chodzi o prawdę, że podnosimy, głosujemy, która jest lepsza, która jest lepsza.
Tak, nie ma czegoś takiego, jest po prostu takie rozumienie, że jest taka, interpretacja jest taka, jest jeszcze taka, a jeszcze może poczekajmy właśnie na proroka, który, o tak jak w Księdze Machabejskiej mamy napisane, nie wiedzieli, co zrobić z kamieniami ołtarza zbezczeszczonego przez Antiocha Epifanesa. Zdecydowali, że odłóżmy je na skraj właśnie dziedzińca świątyni, aż przyjdzie prorok natchniony przez Ducha Bożego i o nich rozporządzi, zdecyduje, co dalej właśnie z nimi czynić. Więc tutaj nie mamy jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, sprzeczności, czy jakiegoś braku wolności w badaniach, dociekaniach w biblistyce katolickiej, ale jest też właśnie nauczycielski urząd Kościoła, jest papieska komisja biblijna, która służy Ojcu Świętemu w formułowaniu właśnie ważnych, zobowiązujących wniosków płynących z najnowszych badań nad tekstami Pisma Świętego. Jest po prostu wielka odpowiedzialność głowy Kościoła i pasterzy Kościoła za podawane wyjaśnienia tekstów Ewangelii, czy listów Świętego Pawła, czy w ogóle różnych kwestii, o których mówi Pismo Święte.
To jest chyba najlepszy dowód też, prawda, właśnie tego sięgania po te racjonalne argumenty, po wyniki badań. Właśnie samo powołanie Papieskiej Komisji Biblijnej, która ma być takim też głosem doradczym, o czym akurat ksiądz profesor mógłby chyba najwięcej opowiedzieć.
Tak, aktualnie badamy właśnie antropologię biblijną, a więc tematykę bardzo aktualną, bardzo złożoną, szeroko dyskutowaną w przeróżnych właśnie kręgach. Staramy się jednak poprzez analizę absolutnie rygorystyczną, a zarazem uwzględniającą najnowsze wyniki badań naukowych nad poszczególnymi księgami, wydobyć to, co Pismo Święte mówi o człowieku. Kim jest człowiek, o relacji mężczyzna i kobieta, o relacji właśnie, czym jest małżeństwo, prawda, i przeróżnych zagrożeniach tegoż właśnie modelu życia objawionego przez Pana Boga już w Księdze Rodzaju.
Czas nam upływa, mamy telefon jeszcze kolejny, ktoś oczekuje, tak?
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości w studio.
Witamy.
Dzisiaj, prawda, o Piśmie Świętym, o czytaniu Pisma Świętego. I ja tak chciałem powiedzieć, że faktycznie, bo potrzebni są nam bardzo, bardzo ludzie uczeni, prawda, w starych językach i ich żmudna, ciężka, żmudna praca, dlatego żebyśmy mogli korzystać z tego Pisma w miarę, znaczy szczerze jakby przekazanego, prawda, chodzi o przekazaną treść, o słowa stare, które mamy przełożone na język polski, z którego możemy korzystać i dzięki temu możemy poznawać Chrystusa, prawda? Nawet interpretacja, prawda, jest nieraz potrzebna, choć nie każdy korzysta, prawda, a tak jak ksiądz profesor powiedział, interpretacja jedna nie może wykluczać interpretacji drugiej, raczej się uzupełnia lub w innym świetle ukazuje tą samą rzecz. I tutaj ja chciałem powiedzieć, że dzięki, że, prawda, że tylko jeszcze chodzi o to, że ludzie, którzy biorą Pismo Święte, w miarę dobrze przetłumaczone, wiernie przetłumaczone, prawda, jakoś też je sobie interpretują. I tutaj o to chodzi, że możemy być uczeni też i bez asystencji Ducha Świętego, prawda, my głosimy Chrystusa też, bo czytając Pismo Święte, czy przekazując teksty, które są zapisane, słowa, które są zapisane, to są słowa Boga, prawda, przekazując świat, też dajemy świadectwo o Chrystusie, ale bez asystencji Ducha Świętego, tak jak święty Paweł powiedział, więc o co chodzi, czy jedni szczerze, czy drudzy mniej szczerze, prawda, byle Chrystus był głoszony. I mi tutaj chciało, ksiądz profesor wspomniał, prawda, taką ważną rzecz o Ewangelii świętego Jana. Ja, jak zaczynałem czytać Pismo Święte i wziąłem Ewangelię świętego Jana, prawda, to od razu mi się skojarzyło, że to jest Ewangelia nieba. To jest Ewangelia trochę się różni od tych, prawda, synoptycznych Ewangelii. To jest Ewangelia, która z innej strony patrzy na Chrystusa trochę, prawda? Patrzy
tak, ale o tym żeśmy już mówili, panie Dariuszu, a mamy program, się chcemy go podsumować. Jak wejdziemy w takie zagadnienia, takie dokładne, to nie wyjdziemy z tego szybko. Więc okazuje się, że bardzo potrzebna jest inicjatywa, panie Dariuszu. Dziękuję za telefon, czytania Narodowego Dziękuję. Pisma Świętego i bardzo ważne jest też tygodnie biblijne, po prostu to wszystko powoduje, że jesteśmy rozsmakowani, otwarci, szukamy odpowiedzi. No, po prostu ta Biblia nie stoi na półce, prawda? I nie kurzy.
A równocześnie, proszę ojca, początek wypowiedzi pana Dariusza, że potrzebne są one prowadzone i mają szansę być prowadzone jeszcze dynamiczniej. Badania naukowe nad Pismem Świętym, właśnie prowadzone przez świetnie przygotowanych fachowo biblistów, czy to osoby świeckie, czy osoby duchowne. Dzisiaj studiują i jedni, i drudzy. I zabiegamy właśnie o to, żeby w naszej ojczyźnie rzeczywiście wykształtowała się szkoła biblijna na poziomie nie tylko dorównującym Biblikum, czy Ecole Biblique, ale nawet przewyższająca, dlatego że mamy takie szanse po prostu. Jesteśmy narodem niesamowicie inteligentnym, zdolnym, potrafiącym się organizować, mającym kontakt z całym światem i przede wszystkim mamy wielkie doświadczenie wiary, doświadczenie Kościoła. Tak jak mówi dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z 90. lat, interpretacja Pisma Świętego w Kościele, jeżeli nie ma tego horyzontu hermeneutycznego, tego laboratorium jakim jest życie Kościoła, również współczesne życie Kościoła, doświadczenie tej żywej wiary, to sama po prostu filologia, same metody narracyjne czy retoryczne, czy wszelkie inne jeszcze teksty porównawcze nie wydobędą tej właśnie najgłębszej treści duchowej, która jest w tekstach Pisma Świętego, bo wiemy, że utworów literackich nie czyta się tylko na poziomie, powiedzmy, takich opisów historycznych, geograficznych, prawda, czyli jakby to powiedzieć, takiej faktografii. Szukamy też głębi duchowej po prostu, prawdy, sensu. Najgłębszej, objawienia sensu ludzkiego życia, czy historii, dziejów. Podobnie w Piśmie Świętym. Te najnowsze badania, dzisiaj szeroko dostępne, bo wystarczy właśnie otworzyć internet i poprzedniego naszego rozmówcę gorąco zachęcam, by na przykład sięgnął do numerów czasopisma Biblika, wydawanego właśnie przez Papieski Instytut Biblijny. Ileż tam jest właśnie tych interpretacji, komentarzy dialogujących ze sobą, ale ostatecznie magisterium Kościoła poprzez nauczanie zwyczajne Ojca Świętego czy biskupów w homiliach czy w dokumentach kościelnych proponuje określone rozwiązania, co do których jest konsensus po prostu też naukowców, badaczy. Na ambonie nie podajemy hipotez jednego czy drugiego egzegety, choćby to był światowej sławy egzegeta. O, na przykład wspomniała pani tutaj wcześniej dzwoniąca o hipotezie elohisty, jachwisty, o której słyszała na studiach. Tych rzeczy nie mówi się na ambonie, ponieważ to są badania cały czas hipotetyczne. Dzisiaj 30-40 lat od pierwszych zachwytów nad tą teorią, czy nawet już w końcu XIX wieku ją Wellhausen sformułował, przechodzą do historii, bo dzisiaj patrzy się jeszcze inaczej na proces powstawania ksiąg, czy wielkich tradycji narracyjnych przede wszystkim, czy pięcioksięgu, czy innych ksiąg historycznych Starego Testamentu, prawda? Więc trudno, żeby do nauczania kościelnego i jako, powiedzmy, prawda wiary wchodziło stwierdzenie, że część pięcioksięgu to pochodzi ze szkoły elohistycznej, część jachwistycznej, część ze szkoły deuteronomistycznej i to jeszcze z precyzyjnym wskazaniem, które wersety od której szkoły, prawda? Bo to jest kwestia, która była dyskutowana przez 100 lat, aż dzisiaj właśnie dochodzi się do stwierdzenia, że trochę inaczej jeszcze trzeba spojrzeć niż poprzez tak zwaną teorię dokumentów elohistycznego, jachwistycznego, czy deuteronomistycznego, czy kapłańskiego właśnie. Więc to o to mi chodziło po prostu w tym stwierdzeniu i proszę o przyjęcie tego właśnie, na czym polega różnica właśnie w nauczaniu, w odpowiedzialności Kościoła za interpretację Pisma Świętego. Także
rozumiemy. Kończy się czas rozmów niedokończonych. Temat właściwie trudno jest zakończyć, no bo to jest wszystko, co się dzieje, to się będzie działo i ufam, że dalej. A więc kolejne, trzecie narodowe czytanie Pisma Świętego, kolejny tydzień biblijny. Tytułem podsumowania to chyba trzeba zachęcić, zaprosić, podziękować tym, którzy już się włączyli, zachęcić tych, żeby, którzy chcą się włączyć i po prostu z siły zebrać się, że profesorze, bo to wysiłek jest ogromny, ale okazuje się, że rozłożony na ileś tam osób staje się możliwy.
Tak, staje się możliwy i te piękne materiały, to dzieło właśnie świetnie przygotowanych biblistów, dzisiaj powołanych przez księży biskupów do roli moderatorów diecezjalnych dzieła biblijnego, czyli odpowiedzialnych z ustanowienia biskupa za apostolat biblijny w swojej diecezji i w skali ogólnokrajowej jako stowarzyszenie po prostu. Jesteśmy bardzo wdzięczni Episkopatowi Polski za zaufanie dla naszej wiedzy, dla naszej umiejętności właśnie komunikowania tych najnowszych odkryć egzegezy światowej i polskiej. Robimy co tylko w naszej mocy, żeby tymi wielkimi osiągnięciami egzegezy dzielić się właśnie z duszpasterzami, z katechetami i z osobami świeckimi. Sądzę, że każdy również tak zwany właśnie, trudno tak powiedzieć, zwykły chrześcijanin, bo każdy chrześcijanin wierzący to jest ktoś niezwykły, bo człowiek inspirowany przez Ducha Świętego, prawda, już w swojej wierze, żeby te wyniki badań trafiały do nas, bo one umacniają nas w wierze, o czym ksiądz Stanisław mówił, cytując list świętego Piotra właśnie. W wierze przeżywanej dzisiaj w tym świecie pełnym wyzwań, czy negacji wręcz wiary chrześcijańskiej, prawda? Więc też gorący apel, ojcze Januszu, do państwa katechetów, do księży katechetów, byście zechcieli polskim dzieciom, polskiej młodzieży zarówno te skarby właśnie Ewangelii Janowej, czy homilii Ojca Świętego odwołujących się tak mocno do działania Ducha Świętego w życiu narodu, w polskiej kulturze, przybliżać właśnie naszym najmłodszym synom i córkom polskiego narodu, tak umiłowanego przez świętego Jana Pawła
II, którego właśnie imieniem jest to dzieło biblijne. I dziękujemy za wszystkie telefony tworzące naszą audycję.